Możemy podejmować uchwalna ilość osób.
Proszę Państwa, kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad, przyjęcia porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś propozycję, jeśli chodzi o porządek obrad w tej pierwszej sesji? W takim razie ja chciałabym wprowadzić jedną uchwałę. Jest to uchwała, projekt uchwały w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej w Będzinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Uchwała ta, uzasadnienie. W ostatnich dniach na terenie Czeladzi pojawiły się ulotki pomawiające radnych Rady Miejskiej w Czeladzi o działanie niezgodne z etyką, których celem jest zaszkodzenie interesom ogółu mieszkańców. Rozpowszechnianie treści nie dość, że mijają się z prawdą, to ponadto sugerują niezgodne z Konstytucją RP działania Rady Miejskiej. Celem takiego dezinformowania mieszkańców jest zapewne próba destabilizacji oraz ograniczenia zaufania do statutowych organów miejskich. W treści rozpowszechnianej ulotki wynika, że zamiarem autorów jest również ograniczenie wolności sprawowania mandatu przez próbę zastraszenia radnych nauczycieli. Mając na uwadze stosowane dotychczas przez niektóre ugrupowania praktyki publicznego pomarszczania, znieważania i zastraszania stosowane w walce politycznej, wydaje się zasadne wystąpienie do prokuratury celem zapobieżenia eskalacji takich pozatawnych działań. I to jest propozycja moja, wniesienia tego projektu uchwały i chciałam tutaj Państwa prosić o wypowiedzenie się, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad proponowanej projektu uchwały. Ulotka taka jest, może z Państwa pewnie widzieliście. Oczywiście ja wprowadzam do porządku obrad jako kolejny punkt, natomiast w tym czasie Państwo radni będziecie mogli dostać i projekt uchwały, bardzo proszę o uwagę, zaraz Panu udzielę głosu, a także jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć ulotki, to będzie się mógł zapoznać, także to będzie kolejny punkt. Ja poproszę tutaj Panie od Biura Rady o przygotowanie, skierowanie projektu. Kto z Państwa jest przeciwny jeszcze tej wprowadzeniu tej uchwały? A kto się wstrzymał? Wprowadzenie będziemy rozmawiać. To jest tylko do wprowadzenia do porządku, natomiast nie chodzi o przyjęcie uchwały, no bo wiadomo, że Państwo musicie się z nią zapoznać. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze raz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad proponowanej przeze mnie projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o przygotowanie dla radnych.
Proszę Państwa, kolejny punkt to jest rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbadania zasadności wprowadzania nowych taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w gminie Czela. Państwo otrzymaliście projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie ma, tak? W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie podjęcia tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanych zmiennym? Proszę. Pani Zofia Bazańska. Krystian Dąbrowski. Marcin Gadecki. Janusz Gąskiewicz. Sylwester Iwanowski. Mirosław Kędzierski. Marian Kita, Teresa Kotow, Wiesław Kamil Kowalik, Renata Malinowska, Jolanta Nowicka. Władysław Oskowicz.
Irena Ostaś.
Dominik Senar. Marek Rajka. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejny punkt w naszej dzisiejszej sesji to ta sprawa do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Przeladzi. Mamy tutaj kilka spraw. Państwa, wspomniało się do Biura Rady. Pani Maria Fatulska, mieszkanka Przeladzi, skierowała pismo do pani burmistrz, także do wiadomości Rady Miejskiej. Tutaj chodzi o rozpatrzenie sprawy dotyczącej. Państwo mieliście to w materiałach? Było. Są ciągle te same. Proszę może kolegę, żeby mnie też wspomógł.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że odczytam bardzo szybko to pismo. Dotyczy programu ograniczonej incydencji dla miasta Przeladzi. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta z 27 maja 2010 roku program ograniczenia emisji 28 czerwca 2010 złożyłam wniosek o dotację z ONE na terenie miasta Przeladzi. Przyjęty wniosek potraktowałam jako akceptację wysunięcia. Oczekiwanie na realizację programu otrzymałam w Starokowni Wewnętrznego pisma pani burmistrz z dnia 23 lutego 2011 według rozdzielnika, jak nie mam skierowanego do pracowników Urzędu Miasta ani do zainteresowanych. Nie jest to więc wynik podmiotowego rozpatrzenia moich spraw. Też pisma potwierdza totalną indolencję instytucji burmistrza. Możliwość dofinansowania ponad przeraźnie w środku pośle jest dla wielu mieszkańców, szczególnie w sprawie Starego Miasta, jedyną formą wykonania modernizacji starych systemów zdrowotnych. Poza tym oświetlenia budynków i prowadzą idzie modernizacja zniszczonych elewacji w obrębie prawnych starówki głównych zarytynionych do instytucji prowadzenia zabytków. Również wymaga ogromnych nakładów finansowych, na co większe proszę się nie jest. Liczymy zatem na przełożenie w Funduszu Europejskim poprzez Wydział Ochrony Środowiska. Tak więc w tym przypadku one dla miasta Przeladzi byłyby ogromnym wsparciem i pozwoliłyby podnieść estetykę budynków dla podniesienia rangi miasta. Miasto ościenne wykorzystują należne instrukcje od wielu lat, często coraz dłużej trzecia i mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na realizację projektów ekologicznych w oczynach mytnych lub rejestrów. Tematy dotyczące ekologii refundowane w tym miejscu to przecież główne kierunki realizowane przez rząd i samorządy lokalne, jednak mieszkańcy i obywatelstwo miasta średnio dotykają się zapewne kolejne warunki prawnicze. W związku z powyższym oczekujemy po raz kolejny rozproszenia sprawy pomysłu w sprawie Rady Miasta Przeladzi, aby przedstawić się w tej sprawie. Na pani pismo w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji programu ograniczeń emisji w tej informacji trzeci wyjaśnienie dotyczące realizacji wyżej wymienionego programu w 2012 zostały udzielone na podstawie wniosku z zadań, również od 2012. Tak więc jeżeli sytuacja gminy prowadzimy pozwoli, będzie on realizowany. Jednocześnie informuję o działających systemie dotacji dla osób fizycznych do budżetu gminy, aby organizacji systemu spalania paliw stałych na potrzeby grzecze w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Czeradzi. Załączeni do niniejszego pisma zamieszczam uchwałę, podanie numer uchwały Rady Miejskiej w Czeradzi z dnia 28 października w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji. Do wiadomości przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeradzi.
Proszę Państwa, to jest... Jest taka propozycja, aby, chyba Państwo macie jakieś inne zdanie, inną propozycję, aby tej mieszkance przedstawić to wytłumaczenie i tą odpowiedź na jej pytanie, które załączyła Pani Burmistrz. Czy Państwo macie jakąś inną propozycję, czy ta odpowiedź będzie satysfakcjonująca, znaczy z naszego punktu widzenia satysfakcjonująca? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, nie głosujemy imiennie. Kto z Państwa jest za tym, aby pismo, które zostanie skierowane do Pani w imieniu Rady, powoływało się na pismo odpowiedź Pani Burmistrz? Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej propozycji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to pismo kierowane przez panią Małgorzatę Szafkę i pana Marka Szafkę. Dotyczy odmowy pozwolenia na budowę budynku garażowego na działce numer 53, taka ma być 4, obręcela, tyle dużycia piaskowa, granicy ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi. Jednym z elementów opracowania projektu planu jest jego wyłożenie do publicznego wglądu. Projekt planu wyłożony był w okresie od października 2009 do od 12 października 2009 do 9 listopada 2009 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przelazie w godzinach od 10 do 14. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się 5 listopada 2009 o godzinie 13. W terminie do dnia 23 listopada 2009 osoby fizyczne i prawne mogły wnieść uwagi dotyczące projektu planu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga co do ustaleń planu. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Przelaz Nowe Piaski opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2010 roku. Jest aktem obowiązującym od dnia 14 kwietnia 2010. Z uwagi na brak miejscowego planu państwo Małgorzata i Marek Stasza 21 września 2009 roku uzyskali decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa domu jednorodzinnego przez środki radiowskich prac pod przyłączami. Woda, energia elektryczna, budowa szambra przez przydomowej odbycia i świetlu obrażenia sądowego oraz wyjazdu indywidualnego. Budowa garażki, odbędzi dział publiczny 4 kary zawartości 4 na dział pozwolenie na budowę zbiornika wodosłużbowego na ścieki sanitarne. Decyzją z dnia 5 kwietnia 2011 roku starosta Będzyński odmówił państwu Trzaska pozwolenia na budowę budynku garażu. W treści pisma państwa Trzaski wynika, że powodem odmowy pozwolenia na budowę była niezgodność z ustaleniami planu miejscowego. Zgodnie z ustaleniami wyżej zmienionego planu, który obowiązuje od 14 kwietnia 2010 roku, wyżej zmieniona nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, symbol 3NNI, w którym obowiązuje zakaz realizacji budowy granicy oraz w odległościach mniejszych niż odpowiednio 3 metry i 4 metry do granicy działki, a forma architektoniczna wolnostojących małych obiektów gospodarczych zarazy powinna spełnić nadzorowane wymagania. A. Wysokość zabudowy maksymalnie jedna kombinacja nadmienna maksymalnie 4 metry. Lecz dachy, jak główny budynek mieszkalnego działka, dopuszcza się jedno spadowe dachy oparte na terenie połaci do dnia. Na dzień sporządzenia planu teren oznaczony symbolami 3MNI charakteryzował się zabudową wolnostojącą. Analiza stanu budynku nie wskazywała na konieczność uwzględnienia zabudowy granicy działki. Działki na tym obszarze są na tyle długie, szerokie i długie, że można wnosić budynki wolnostojące zgodnie z ustaleniami rozporządzenia miejsca. Wyżej wymienionych w przypadku, o którym mowa w tej pierwszej, dopuszcza się w odległości 1,5 metra od granicy budynku bezpośrednio przy granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy zarezerwowanych terenów. Zabudowy jednorodzinnej, uwzględniając przepisy ochronne, dopuszcza się skrytuowanie budynków bez otworów ochronnych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w tym pierwszym. Lecz nie mniejsza niż 1,5 metra na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 15 metrów. Działka państwa Trzaska numer 53/3 o parametrach 19 metrów razy 43 metry jest możliwa do zabudowy zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Zabudowę działki sąsiedniej numer 53/2 inwestor zrealizował zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzją starosty dnia 5 marca 2010 na podstawie ustaleniu warunków zabudowy, to jest przed wejściem w życie miejscowego planu. Natomiast w państwa sytuacji wniosek o pozwolenie na budowę garażu z złożony został w trakcie obowiązywania już planu miejscowego. Biorąc powyższe pod uwagę, zaznaczyć należy, że nie został naruszony interes prawny właścicieli działki nr 53. Zmiana planu wymaga przeprowadzenia takiej samej procedury, jak uchwalenie nowego planu. Ponieważ podczas sporządzenia planu obciążają budżet gminy, a obecna sytuacja finansowa gminy nie daje gwarancji terminowych regulacji zaciągniętych zobowiązań, organ wykonawczy nie widzi możliwości w chwili obecnej przedłożenia Radzie Miejskiej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie. Dla terenu objętego działką 54 czy też rodzin, w których nie ma innych środków o zmianę planu. I pytanie do Państwa radnych, czy tego typu odpowiedzi są te propozycje. Informuję, że Państwa wniosek był skierowany do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Szczelaninie na posiedzeniu sesji pozaplanowych, zwołanej na dzień 14.00. Tak z powodu braku badania otworu, sesja została rozpoczęta i Państwa wniosek był skierowany. Informuję, że aktualnie sesja została zwołana do 6 sierpnia i jeśli będzie wymagany otworu, radny to sprawa zostanie rozpatrzona, o tym zostaną Państwo poinformowani. Jeżeli jednak o tym na każdym obrazie się nie odbędą, to nie spowoduje przeszanowane takie odpowiedzi. Odpowiedź, którą Państwo, otrzymali pod koniec lipca, 27 lipca. Dzisiaj tą sprawę rozpatrujemy i teraz decyzja Państwa, czy tak jak w poprzednim przypadku, możemy się ograniczyć do takiej odpowiedzi, czy do tej informacji przekazanej przez panią burmistrz. Czy ktoś z Państwa ma inną propozycję? Bardzo proszę, pan radny o odpowiedź.
Zasadzie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę na podstawie wcześniej uzyskanych warunków zabudowy dotyczące budowy budynku mieszkalnego plus przyłączy mediów i szamba. Natomiast o garażu nie było mowy w warunkach zabudowy, ponieważ wtedy jeszcze nie planowali garażu. O budowę garażu wystąpili do starosty dużo później, w tym 2009, kiedy plan wszedł w życie. Natomiast to, że tam sąsiad miał inny garaż, czy jakoś tak, no to dotyczyło tylko tego, że oni się chyba tam chcieli do tego garażu przywrócić, można powiedzieć. Także absolutnie nie było podstaw, żeby na podstawie warunków zabudowy wydawać im pozwolenie, żeby starosta mógł wydać pozwolenie na budowę garażu, ponieważ plan już wszedł w życie. Kwietnia 2010. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? W takim razie proszę o przegłosujemy taką formę odpowiedzi, czyli po prostu powołamy się tutaj tym piśmie od Rady na pismo kierowane przez panią burmistrz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiej propozycji odpowiedzi? Wszyscy, tak? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna sprawa to jest pismo od wojewody. To jest tak, skarga pana Dariusza Nowaka i tutaj wojewoda przekazuje skierowaną do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego skargę pana Dariusza Nowaka w Czeladzi z 15 czerwca na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Proszę o jej rozpatrzenie. Mamy skargę tutaj pan...
Czy ja bym mogła zabrać głos?
Bardzo proszę.
Proszę włączyć. Przepraszam bardzo. Przeczytałam to i stwierdzam, że takiego pana nie ma, więc gdzie my wyślemy to? Przepraszam. Pisz pani na Berdyczów. Bo uzasadnienie jest bardzo dobre, pani dyrektor. My zajmujemy się kimś lub czymś, kogo nie ma.
Tak, bo mamy w tych materiałach informację, że...
Tylko, że chyba, że do wojewody, no bo tu pisze jeszcze, składam skargi u burmistrza, Czy pani burmistrz dostała jakieś skargi w tej sprawie?
Dlatego pana, bardzo proszę.
Nie, ja nie dostałam skargi, chyba tylko do wiadomości od pana wojewody.
Aha, dziękuję.
Czyli nic nie wpłynęło, mimo tego, że pan tam się powołuje na to, że wysyłał. Mamy też informację tutaj Straży Miejskiej i mam dołączoną tutaj list do pana Dariusza Nowaka z adresem i Straż Miejska sprawdziła, udała się na miejsce pod ten wskazany adres, żeby dostarczyć tą korespondencję. Okazało się, że nikt tam o takim nazwisku pod tym adresem nie mieszka. Nie zna nikt pana Dariusza Nowaka i nigdy pod tym adresem nie mieszkał i nie mieszka. Taka jest notatka. Mamy wyjaśnienie pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. No to z tego, co ten pan napisał, nie wiem, państwo macie też to w materiałach, tak? No skarży się na wiele różnych rzeczy. Trudno się do tego odnieść, bo z tego, co pani dyrektor pisze, to nie był pracownikiem, więc pewne rzeczy tak, no, takie troszkę dziwne. I nie wiem, jak odpisać temu panu też, skoro nie ma adresu, więc nie wiem, co powinniśmy zrobić. Ale proszę państwa, naszym tutaj zadaniem jest podjęcie uchwały, bo jest to skarga. Jest podjęcie uchwały, czy ta skarga jest zasadna, czy bezzasadna. I do takiej, taką uchwałę, bardzo proszę, pani burmistrz.
To znaczy, ja nie wiem, czy pani przewodnicząca będzie sobie życzyła, ale ja bym prosiła o wypowiedź pana radcy prawnego, dlatego że jeśli ktoś składa skargę, bo pewno jakaś osoba to napisała, natomiast nie pod swoim imieniem, nie pod swoim nazwiskiem, wojewoda wszczyna postępowanie, ustanawia stronę tego postępowania, czyli pana Dariusza Nowaka, jest to osoba enigmatyczna, tajemnicza i w ogóle nie wiadomo, kto to jest, no to nie prowadzi się chyba postępowania na wniosek osoby, która nie istnieje. Jeśli nie była tam nigdy zameldowana, nie przebywa, bo to, że zameldowana, to jedno, ale jeśli nie przebywa, nie mieszka, tak zostało to stwierdzone przez strażników miejskich, no to ja nie wiem, czy to w ogóle rozpoznawać taką sprawę. Czy pan radca mógłby się wypowiedzieć w tej
Oczywiście,
kwestii?
Bardzo prosimy.
Dzień dobry, szanowni państwo. Zgodnie z artykułem 64 paragraf 1 KPA, jeżeli nie można ustalić osoby, dokładnie zacytuję państwu, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W związku z czym, jeżeli takiej osoby nie ma, no to po prostu trudno rozpatrywać skargę, tylko zostawić należy w aktach. Oczywiście adnotacja jest, że no nie ma takiej osoby. I chyba, że dałoby się to ustalić z posiadanych przez organ danych, no ale jeżeli ktoś się podpisuje nazwiskiem Nowak, to jest całkiem możliwe, że jest to celowo tak podpisane, żeby nie móc, no jedno z najbardziej popularnych nazwisk. Więc jeżeli nie ma adresu, bo normalnie no to trzeba wezwać, jeżeli da się usunąć braki, ale w tym przypadku, jeżeli nie można ustalić adresu, a wojewoda prawdopodobnie przekazał to Radzie jako organowi właściwemu, nie patrzył, czy jest taki podmiot, bo w tym momencie organ tylko przekazuje. Natomiast jeżeli nie ma takiej osoby, to zostawić to w aktach bez rozpoznania.
Tym bardziej, że z tego co widzę, tu mamy pismo tego pana, podejrzewam, że pana, w rękopisie, ale na tym piśmie nie ma jego adresu. Więc a wojewoda powołuje się tutaj do wiadomości i podaje adres. W związku z tym pewnie ten adres tylko na kopercie gdzieś mógł być umieszczony, bo na tym piśmie nie ma żadnego adresu, jest tylko Dariusz Nowak i nic więcej. Przynajmniej ja tutaj tak próbuję. Ten adres, tak, więc musiał być to chyba z koperty, bo tutaj wojewoda w tym piśmie otrzymuje do wiadomości, Dariusz Nowak, OBI, także. Czyli zgodnie z opinią pana radcy tej uchwały nie będziemy podejmować. Mamy tylko tutaj jeszcze odpowiedź na wniosek radnej Bazańskiej od pani burmistrz, dotyczy ulicy Staropogońskiej. Nie wiem, czy pani dostała, jeżeli nie, to jest w biurze rady. I pismo MZGK do Straży Miejskiej. Zwracamy się z prośbą o ustalenie właściciela terenu działki nr 99, karta mapy 20 w Czeladzi,
w rejonie skrzyżowania ulic Bytomska-Kiwińskiego oraz pouczenie go o obowiązku wykonania robót związanym z wykoszeniem trawy na przedmiotowej działce. Czy ktoś z Państwa radnych... To w takim razie tę uchwałę Państwo już, którą przyjęliśmy do porządku obrad, Państwo otrzymaliście. Państwo radni ma jakieś pytania do tego projektu. Bardzo proszę, pan przewodniczący odpowiedź. Odpowiedzi na wniosek radnej Rady Miejskiej pani Zofii Bazańskiej w sprawie stanu aktualnego ulicy Staropogońskiej wyjaśniam. Dla budowy ulicy Staropogońskiej został złożony wniosek w starostwie powiatowym w Będzinie o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Oczekujemy na wydanie przez starostwo stosownej decyzji. W tym razie... Wracamy w takim razie do projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do tego projektu uchwały? Mówię tutaj o tym złożeniu zawiadomienia do prokuratury rejonowej w Będzinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Bardzo proszę. Pani radna włączyła?
Szanowni Państwo, ja mam tylko prośbę, gdyby Państwo radni przychylili się do tej uchwały, to chciałem zaproponować i poprosić Panią Burmistrz o to, aby na stronie internetowej miasta pojawiła się informacja z taką prośbą, że osoby, które widziały, osoby, które kolportowały te ulotki, przy czym z takim zaznaczeniem, żeby nie umieszczać treści czy skanu tej ulotki, no tylko powołać się na przyszłość radni, tak się nazywa ta organizacja, czy... Przejrzysta Przelaść, przepraszam bardzo. Poproszone są o kontakt. No i ustalilibyśmy jakąś osobę, do której można było zgłaszać taką informację o tej osobie, która kolportowała te materiały. I wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy mieć jasną informację zwrotną i tak samo, jeżeli będzie wniosek do prokuratury, to również w kwestii prokuratury będzie kwestia sprawdzenia osób, które kolportowały te materiały.
Bardzo proszę, pani burmistrz.
Jeśli mogę, jeśli Państwo widzicie sobie, to podejmijcie taką uchwałę, dlatego że ja nie chciałabym, żeby, że tak powiem, ten organ wykonawczy zaangażował się w to, żeby przychodzili jacyś ludzie zadowoleni czy niezadowoleni i zeznawali, czy widzieli kogoś, może mnie, może pana, może kogokolwiek innego. Niech prokuratura prowadzi śledztwo, jeżeli Państwo sobie tego życzycie, zgodnie ze sztuką. Niech chodzi po mieście i niech szuka tych, którzy to rozkolportowali. Ja rozumiem, że te egzemplarze, które tutaj Państwo nam daliście, no to też macie, jesteście Państwo już świadkami, tak? Już otrzymaliście je od kogoś albo gdzieś tam, nie wiem, były wywieszone, zerwaliście, nie wiem. Także proszę, jeżeli Państwo tak uważacie, proszę mnie zobowiązać do tego uchwałą, ponieważ dobrowolnie jakby nie będę prowadziła w tym wypadku śledztwa, bo to nie jest moja rola. Dziękuję.
Pani nie wiem, proszę
jeszcze pan radca prawny, jakby się...
Panie przewodniczący, ja mówię jednym głosem z panią Owczarz w tej sprawie i oddaję jej swój głos.
Bardzo proszę. I za chwilkę poprosimy pana radcę.
Ja po prostu, jeżeli chodzi o treść tej uchwały, jak najbardziej uważam, że powinno, że nie mogą się tego typu jakieś paszkwile rozpowszechniać po mieście bezkarnie i że jak najbardziej należy to zgłosić do prokuratury. Natomiast zupełnie nie rozumiem, dlaczego Rada Miejska dotyczy to naszej Rady Miejskiej i naszych członków. Dlaczego w to motać radnego Rady Powiatu? Ja uważam, że my mamy na tylu zacnych radnych spośród siebie, którzy uważam zupełnie się zajmą naszymi sprawami. Nie uważam, że to powinno być. Mamy tu pana radnego seniora, pana Kitę, może to być pan Oczkowicz bardzo zaangażowany, który się też po prostu nie ma go wśród tych tu po prostu nazwisk. Uważam, że powinniśmy, to są nasze sprawy i powinniśmy to załatwiać tutaj u siebie na naszym gruncie. To jest moje zdanie.
Osoba, która tam jest zaproponowana, jest radnym powiatowym. W związku z tym także wymieniona w tej ulotce i też, ale proszę nie przeszkadzać, ja pani udzielę głosu za chwileczkę. I taka była decyzja radnych, którzy z taką propozycją tej uchwały wystąpili. Ja oczywiście to jest propozycja. Jeżeli państwo radni wszyscy uznacie, że może to być ktoś inny, powinien to być ktoś inny, to decyduje rada w tym momencie. Pan radny Marian Kita, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, tam w tym projekcie uchwały osobiście uważam, że w końcowym zdaniu, które tam w artykule 226 Kodeksu Karnego polegające na publicznym znieważaniu i pomawianiu radnych Rady Miejskiej w Czeladzi i radnych powiatowych w Będzinie. Dlatego, że na początku pani ma upoważniamy Marka Mrozowskiego, radnego Rady Powiatu i tutaj na końcu w tym zdaniu powinno się wymienić również Radę Powiatu.
Tak.
Wtedy byłoby według mnie bardziej, przynajmniej według mnie bardziej logicznie, ponieważ on tutaj również figuruje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Panie Marianie, radnych czy radnego?
Radnego, akurat mamy jedno nazwisko. Napiszemy tak, jak jest, no bo... Tak? O podejrzeniu popełni... Tak, w paragrafie pierwszym, tak jest, w drugiej linijce. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, pana radcę poprosimy.
Szanowni państwo, bo ten projekt uchwały wpłynął do naszego biura przed sesją i już nikt nie przyszedł do pana radcy prawnego Stachury. Ja zwracam uwagę tak, po pierwsze w sprawie zawiadomienia, to literówka, w samym sprawie zawiadomienia, natomiast jest zła podstawa prawna. Nie wiem, pewnie podejrzewam, że przez pomyłkę, ale artykuł 18a mówi o kompetencjach komisji rewizyjnej. To jest pierwsza rzecz, więc to w ogóle nie powinno być tego artykułu. Druga rzecz, w mojej ocenie, no, państwo możecie zrobić wszystko. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę po pierwsze na fakt, że nie pisałbym jakie przestępstwo. Dlaczego? Dlatego, że w mojej ocenie, tak jak na szybko przeczytałem tą ulotkę i artykuł 226 Kodeksu Karnego, zwracam uwagę, że ten artykuł mówi, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Ja zerknąłem na orzecznictwo, to dotyczy sytuacji, kiedy ktoś wyzywa policjanta interweniującego, strażnika miejskiego. Ktoś przyszedłby tutaj na sesję i zwyzywał państwa radnych. To jest pierwsza rzecz. W mojej ocenie właściwszym byłby artykuł 212 Kodeksu Karnego, który mówi o zniesławieniu osób, funkcjonariuszy publicznych, grupy osób w tym przypadku. To jest pierwsza moja uwaga. Co za tym idzie? Druga uwaga. Artykuł 212 Kodeksu Karnego określa przestępstwo, które jest ścigane z oskarżenia prywatnego. W związku z czym tutaj to nie można in gremio, wszyscy podjąć takiej uchwały, dlatego że to dotyczy imiennych osób. Więc moim zdaniem w przypadku artykułu 212 Kodeksu Karnego każda z osób wymieniona w ulotce musiałaby złożyć samodzielnie taki prywatny akt oskarżenia. Natomiast artykuł 60 Kodeksu Postępowania Karnego przewiduje możliwość dla prokuratury do ścigania z urzędu takiego przestępstwa, jeśli przemawia za tym interes społeczny. Więc bez problemu te osoby, bo Państwo nie jesteście w stanie ustalić autora, więc jak złożyć akt oskarżenia przeciwko komuś, kogo nie znacie. W związku z tym moim zdaniem najbardziej właściwym byłoby złożenie przez te osoby wniosku o ściganie i ustalenie autora przez organy ścigania. I jeszcze jedna uwaga. Kodeks postępowania karnego mówi wyraźnie o tym, kto może być pełnomocnikiem pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Więc nawet jeśli przyjęlibyśmy, że pokrzywdzonymi są osoby, jest Rada Miejska, chociaż mam wątpliwości, bo tutaj pokrzywdzonymi jesteście Państwo z imienia i nazwiska, a nie Rada jako organ, to upoważnić można tylko adwokata lub radcę prawnego. Więc nie chciałbym, żebyście Państwo tracili czas. Moim zdaniem najprościej jest po prostu złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Natomiast tu ta uchwała, nie wiem, czy ostanie się w nadzorze prawnym, dlatego że ma, pierwszy raz widzę, żeby Rada upoważniała do takiej czynności. Poza tym zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. Artykuł, ja nie jestem karnistą, więc ja tylko w ciągu godziny przypominałem sobie pewne rzeczy. Kodeks postępowania karnego nakłada na każdego obywatela społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. W związku z czym nie potrzeba, nawet gdybyśmy wyszli, że jest to artykuł 226, bo państwo to prokurator jest od tego, żeby ocenił, czy było przestępstwo, czy nie, to nie potrzeba żadnego upoważnienia dla kogokolwiek, żeby złożył taki wniosek. To mogę być ja. To może być każdy mieszkaniec, bierze ulotkę, idzie do prokuratury i mówi, przepraszam, w mojej ocenie dopuszczono się przestępstwa, proszę ścigać. Jeżeli wychodzicie Państwo z założenia, a Państwo podaliście ten artykuł 220, to znaczy, bo to wpłynęło także tutaj ja mówię Państwo jako radni, bo rozumiem, bo Pani Przewodnicząca wspomniała, że to jest jakaś grupa, więc ja nie wnikam. Więc najprościej by było, albo Państwo, jeżeli coś, to w podstawie prawnej tylko i wyłącznie widzę artykuł 18, taki ogólny, ale boję się, że to może nie wystarczyć, więc można dorzucić, o ile się nie mylę, ja zaraz podpowiem chyba 340 albo 68 KPK. Każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa, ma obowiązek powiadomić organy ścigania. I druga rzecz, najprościej byłoby zrobić uchwałę w sprawie zawiadomienia prokuratury i zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazać coś takiego prokuraturze. Po prostu, bo mam obawy, że jak zacznie prokurator się wgłębiać, czy pan Mrozowski jest radcą prawnym, adwokatem, czy może wykonać taką uchwałę.
A pokrzywdzony tutaj nie może...
Oczywiście, że dla pokrzywdzonego nie trzeba upoważnienia. Prawda?
Nie,
żadnej
chodzi...
uchwały, bo
nie,
skoro tak. Ja rozumiem, pan Mrozowski jest pokrzywdzony, to państwa uchwała mu nie jest potrzebna. To on decyduje. Co więcej, jest jeszcze jeden problem. Jeżeli prokurator by uznał, że jest to przestępstwo, to o którym mówiłem, zniesławienia z artykułu 212, to wtedy nie ma możliwości, żeby Rada Miejska podjęła taką uchwałę. Każda z osób, która czuje się pokrzywdzona, musiałaby sama o to wystąpić, ewentualnie dać pełnomocnictwo, ale tak jak tłumaczę, to musi być wtedy pełnomocnik fachowy. Więc żebyście Państwo nie stracili czasu, bo mówię, może się okazać, że za miesiąc, znając procedury w Urzędzie Wojewódzkim, to gdzieś za miesiąc, przyjdzie prośba o wyjaśnienia i tak dalej, a Państwo nie będziecie mogli tej uchwały nawet nigdzie zrealizować. Więc prościej byłoby normalnie zawiadomić i byłoby to najszybciej. Ale tak jak mówię, jeśli nie, to proszę tylko zmienić, jeśli Państwo tak będziecie chcieli, tu naszych parafek nie ma, ale zrobić na podstawie artykułu 18, ustęp 2, punkt 15, tam jest, że inne kompetencje. Tylko, że zwracam jeszcze na jedną rzecz uwagę, że wykonywanie uchwał generalnie to jest kompetencja organu wykonawczego, jak sama nazwa wskazuje, czyli jak już, to trzeba by było panią burmistrz poprosić, żeby to przekazała. Ale tak jak mówię, sprawa jest dosyć dziwna, nie spotkałem się z czymś takim wcześniej, więc na gorąco komentuję i tak jakby kieruję, jak Państwo moglibyście to to zrobić.
Wiele rzeczy zdarza się tutaj w Czeladzi, takie, które się nie zdarzały nigdzie. Proszę Państwa, dlaczego ta uchwała właśnie w taki sposób? Bo to nie chodzi o to, że Moćko, Mentel wymienieni w tej ulotce, czy jeszcze inni radni z imienia i nazwiska chcą po prostu dochodzić swoich praw. Tu chodzi także o to, że te osoby są radnymi Rady Miasta, czy Rady Miejskiej, czy radnymi Rady Powiatu. I chodzi o to, że ta grupa osób nie zgadza się z tym, żeby w ten sposób szkalować. Oczywiście informacje tu zawarte nie są prawdziwe. Informacje dotyczące tego, jak tu pogrozić radnym nauczycielom, to pod mobbing podlega już tak naprawdę, bo nie można takich rzeczy robić. Nie można wywierać presji na radnych właśnie takimi materiałami. W związku z tym właśnie grupa radnych jako radni, nie jako osoby fizyczne, odrębne, właśnie sprzeciwia się takiej formie, nie wiem jak to nazwać, walki, propagandy, nie wiem czego jeszcze. Uważam, że jest to na miejscu. Jeżeli ktoś tego typu poglądy wypowiada, powinien mieć troszkę odwagi i umieć się podpisać troszkę inaczej niż mieszkańcy miasta. Taka była propozycja, żeby jedna z osób zajęła się tym formalnie. Radni upoważnili pana Mrozowskiego i ja nie widzę problemu. Rada nieraz podejmowała uchwałę w różnych sprawach intencyjnych, nie zawsze miały te uchwały moc taką sprawczą, wykonawczą, ale były to uchwały, które pokazywały opinię dotyczącą wielu spraw, które nas interesują, wielu spraw, które są ważne dla mieszkańców czy dla naszego miasta. Więc ja tutaj uważam, że taką uchwałę, jeżeli ona już powstała i radni zdecydowali się na taki krok, ona po prostu powinna zostać przegłosowana. Jeżeli Państwo radni uznacie, że ta uchwała nie może, no to będziecie mogli wyrazić to oczywiście w głosowaniu. Czy ktoś z Państwa radnych, ja tutaj nie chciałabym zmieniać tego artykułu na 212, tak jak tu sugerował Pan Radca, bo to by mówiło o tym, że każdy z radnych może to zrobić osobiście. O tym wszyscy radni wiedzą, że mogą zrobić osobiście. Tu chodzi o to, że po prostu grupa radnych po prostu nie zgadza się z takimi działaniami. I myślę, że to nie tylko ta sprawa, bo na pewno ona teraz dotyczy paru jakichś tam osób, które są wymienione, ale to tak naprawdę rzutuje na całą Radę. Jeżeli można Moćko i Mętlowi przyklepać coś na głowie, to później można to zrobić innym osobom. I temu mówię nie.
Znaczy, Pani Przewodnicząca, ja myślę, że jednak...
Będziemy się za chwilkę Panu udzielę głosu. Bardzo proszę.
W świetle tego, co powiedział Pan Radca Prawny, jednak powinniśmy się zastanowić nad sensownością tej uchwały. To w końcu będzie uchwała Rady Miejskiej Czeladzi. Nie może ona mieć jakichś tam błędów, czy tak nie do końca dopowiedzianych. Pani Przewodnicząca wspomniała, że radni upoważnili pana Marka Mrozowskiego. Ja nie przypominam sobie, żebym...
Mówię o radnych, którzy zostali wymienieni. Pani tam nie została właśnie. Dziwię się, bo pani też nie było w lipcu na sesji, a pani nie została wymieniona. Ale ci radni, którzy w tej ulotce są tam wymienieni...
Co pani sugeruje, bo nie rozumiem.
Właśnie nie wiem, bo byłam zdziwiona, bo są wymienieni wszyscy ci, którzy nie byli podczas tych, nazwijmy to, wakacyjnej terminu sesji.
Pani Przewodnicząca, chyba się Pani pomyliła albo po prostu posunęła za daleko w swoich wypowiedziach. Proszę,
nie powiedziałam nic takiego, co byłoby nieprawdą, więc nie widzę tutaj
nie rozumiem.
Problemu. Czy jeszcze coś
do Pani sprawy? Sugeruje tą swoją wypowiedzią, bo jakoś tak...
Dziękuję Pani bardzo, Pan Radny Kędziel.
To ja Pani, proszę. Ja jeszcze nie skończyłam.
No to proszę na temat, bardzo proszę.
Nie skończyłam.
Pani Przewodnicząca, nie znając treści tej ulotki, jak tego czy tego pisma, ja również głosowałem za.
Panie radny, przepraszam bardzo, ale jeszcze pani...
Kiedy wysłuchałem pana radcy prawnego, uważam, że jest tylko sprawa paru osób jak tego. I te osoby powinny działać jak tego. Nie możemy całej radzie, cała rada nie może zwracać się do prokuratury jak tego. Jakby to wyglądało jak tego. Nie? Są konkretne osoby, niech działają jak tego i to jest wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Renata Malinowska, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, no ja jestem podobnego zdania tutaj jak koleżanka, kolega. Nie miałabym nic przeciwko temu, jeżeli byłoby to zgodne z prawem. Natomiast z tego, co mówi Pan Radca Prawny, no jest to no jakby bubel prawny. No nie możemy głosować czegoś, co nie jest zgodne z prawem, więc może umówimy się, czy nie możemy umówić się tak, że przygotujecie Państwo na następne posiedzenie Rady Miasta coś, co będzie zgodne z prawem i wtedy głosujmy ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność.
Chciałem złożyć wniosek formalny o 5-minutową przerwę, w trakcie której wspólnie z panem radcą prawnym opracujemy projekt uchwały, która będzie odnosiła się stricte do tych propozycji, które pan radca prawny przed chwileczką przedstawił. I po tej przerwie poddalibyśmy pod głosowanie nową uchwałę.
Kto z Państwa radnych jest przeciwny przerwie? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Nie. Dziękuję bardzo. Kto jest za? Nic. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Miejsc. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 67. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego i chciałabym Państwa prosić, abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy w tym powstaniu uczestniczyli, oddali swoje życie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Jeszcze chwileczkę, czekamy na ksero. Bardzo proszę.
W sprawie rocznicy, tak przed chwilą zabrzmiały syreny Ochotniczej Straży Pożarnej i nasze, ponieważ zadysponowałam to już kilka dni wcześniej, żeby nasze miasto, tak jak i pozostałe społeczności samorządowe, uczciły tę pamięć. Była także dyspozycja, żeby klaksony samochodów zabrzmiały, ale tego rzeczywiście nie słyszałam. Dziękuję.
Trudno zrealizować, może wszyscy się w jednym momencie. Jeszcze nie mamy. Jeszcze momencik. To może, żeby nie tracić czasu, ja sobie pozwolę może przed tą uchwałą jeszcze. Wpłynęła tutaj dosyć obszerna korespondencja do Biura Rady. Ja zapoznam Państwa, od kogo i w jakich sprawach. Będzie można to z tymi materiałami się zapoznać w Biurze Rady, będą do wglądu dla Państwa. Są to też odpowiedzi MZGK. Ale mam tutaj jedną taką, myślę, też ważną sprawę. Dotyczy to szpitala i dostaliśmy pismo. Mamy już uchwałę, także w takim razie wrócę do tego tematu po podjęciu tej uchwały. Uchwała została poprawiona zgodnie tutaj z sugestiami pana radcy. Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej w Będzinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zmienia się tutaj podstawa prawna. Paragraf pierwszy uchwały: zawiadomić prokuraturę rejonową w Będzinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w artykule 226 Kodeksu Karnego, polegającego na publicznym znieważaniu i pomawianiu radnych Rady Miejskiej w Czeladzi. No i tutaj mamy tą uwagę pana Mariana, która nie została uwzględniona, ale jeżeli Państwo nie macie przeszkód i radnego Rady Powiatu w Będzinie przez anonimowych mieszkańców Czeladzi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej.
kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo. Aha, imienne. Już mamy. Mamy. Wszystko mamy. Pani Zofia Bazańska. Krystian Dąbrowski. Marcin Gadecki. Janusz Gąskiewicz. Sylwester Iwanowski. Mirosław Kędzierski. Marian Kita. Teresa Kocot. Kamil Kowalik. Renata Malinowska. Jolanta Moćko za. Władysław Oczkowicz. Irena Owczarz. Dominik Penar. Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I tak jak zaczęłam, proszę Państwa, w związku z korespondencją, dostaliśmy pismo ze szpitala, podpisane przez dyrektora szpitala, lekarzy, ordynatorów. Wiąże się to z wnioskiem Komisji Zdrowia, a przyjętym także przez Radę na sesji Rady Miejskiej, umieszczenia w gazecie, w Echu Czeladzie, a także w Dzienniku Zachodnim informacji dotyczącej właśnie tego wniosku. Tutaj ja pozwolę sobie, bo to pismo nie jest długie, ja Państwu przeczytam. Pracownicy i dyrekcja PZZ ZOS Będzin Szpitala w Czeladzi stanowczo protestują przeciwko treści uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 maja 2011 roku, w której to radni zawarli stwierdzenie nieprawdziwe i godzące w dobre imię służby zdrowia, a mianowicie, że nastąpiło obniżenie jakości świadczonych przez nas usług medycznych na rzecz mieszkańców miasta i powiatu. Od kilku lat szpital w Czeladzi, mimo znanej radnym bardzo trudnej sytuacji finansowej, zmienia swe oblicze, podnosząc standard pobytu pacjenta. Nowoczesna izba przyjęć, zmodernizowany dział diagnostyki, rentgena, wyremontowane oddziały, nowoczesny sprzęt medyczny, instalacja PPOSZ, remont kapitalny dachu szpitala, termomodernizacja z wymianą wszystkich okien, nowoczesne windy. Pracownicy szpitala stale podnoszą swoje kwalifikacje i świadczą usługi zgodnie z wymogami NFZ i MZ. Zakres świadczonych usług poszerzony został o oddział dziecięcy, a od 1 stycznia 2011 funkcjonuje oddział neurologii udarowej i rehabilitacji neurologicznej. Świadczenia z zakresu poradni specjalistycznych wykonywane są co roku z przekroczeniem limitów narzucanych przez NFZ w związku z dużym zapotrzebowaniem pacjentów na świadczone przez nas usługi. Reasumując, stwierdzenie czeladzkich radnych, że jakość świadczonych usług ulega obniżeniu, nie jest poparte żadnymi faktami. Nie możemy pominąć też tego, że publikacja treści uchwały w formie płatnego ogłoszenia poczytnej gazecie Dzienniku Zachodnim zawiera intencję dodatkowego wzmocnienia przekazu, prowadząc nie tyle do ograniczenia zaufania mieszkańców do naszego szpitala, ale wręcz ostrzeżenia przed niską jakością udzielanych świadczeń. Treść uchwały i forma przekazu zastosowana przez radnych budzi nasze zdumienie i niedowierzanie. Trudno nam przyjąć do wiadomości, że wśród sygnatariuszy uchwały o takiej treści znaleźli się radni będący pracownikami PZZ ZOS Będzin, bo przecież tym samym wystawiają sobie świadectwo krytycznej oceny swojej pracy. Takie pismo wpłynęło do przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę Państwa, ja myślę, że nastąpiła tu jakaś złe odczytanie tych intencji, bo nie takie intencje, tak podejrzewam, mówię w swoim imieniu, ale myślę także, że Komisja Zdrowia, proponując do przegłosowania na sesji Rady Miejskiej taki wniosek, nie miała na celu tutaj jakby dyskredytowanie lekarzy wykonujących swoją pracę. Myślę, że ktoś z nas, kto w jakimś tam ostatnim czasie korzystał z usług tej placówki, nie może powiedzieć, że jakość świadczonych usług przez lekarzy jest zła. I myślę, że nie taka intencja była. Zapewne chodziło o to, że stale wzrastające zadłużenie szpitala może doprowadzić do tego, że nie ze względu na jakość pracy tychże lekarzy, ale na brak środków będzie na pewno bardziej utrudniona. I wniosek moim zdaniem miał służyć temu, aby po prostu coś z tym szpitalem zacząć robić, żeby ta praca lekarzy, dobrze wykonujących swoje zadania, była łatwiejsza i możliwa. Takie jest moje zdanie. Myślę, że Państwo podejmując taką uchwałę, nikt nas nie zauważył pewnie, że to jedno takie słowo może tak bardzo gdzieś tam uderzyć i być odbierane, że obniżenie jakości świadczonych usług, że my tutaj dyskredytujemy tych pracowników, mamy pretensje do tego, jak pracują, jak wykonują swoje obowiązki. Ja będę chciała z przewodniczącym Komisji Zdrowia przygotować takie pismo do dyrekcji, ale także pracowników szpitala, wyjaśniający całą tą sytuację, bo nie taki był zamysł. My, myślę, jak tutaj chyba wszyscy siedzimy, chcielibyśmy, aby ten szpital jak najlepiej się miał, jak najlepiej prosperował i funkcjonował dla naszych mieszkańców, ale także dla nas, bo też mieszkamy tutaj, korzystamy z tych usług. W związku z tym nikt z nas na pewno nie chciałby podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby szkodzić szpitalowi czy pracownikom tego szpitala. Także taka jest moja propozycja. Myślę, że na to pierwsze musimy odpowiedzieć, ale chciałabym to też w ten sposób wyjaśnić. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś uwagi albo coś chcielibyście zaproponować do tego pisma? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Rajca.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W pełni popieram to, co Pani Przewodnicząca przed chwilą tutaj powiedziała. Jak Państwo wiecie, intencja Komisji była zupełnie inna i zupełnie, to znaczy na pewno zostało to odczytane w sposób prawidłowy. I dziwi mnie, że po prostu jeden akapit, który jest no, fragmentem zdania, zrobił taką wrzawę i tyle szumu, bo naprawdę jest to wyrwane z kontekstu i jak Państwo wiecie, ani Komisji, ani Radzie o coś takiego nie chodziło, a byłbym ostatnią osobą, która pracując w tym szpitalu, pracując w nim ponad 20 lat, a razem ze mną pan Marian, który jest jednym z najstarszych pracowników, bo pracuje w tym szpitalu już chyba 40 parę lat i jest nam bliski los i dobro tego szpitala, żebyśmy krytykowali pracę i jakość pracy swoich kolegów. Także naprawdę jestem zdziwiony tym pismem i zdziwiony zachowaniem pana dyrektora. A poza tym proszę zwrócić uwagę, czy Rada Powiatu od czasu naszego apelu zrobiła coś? Nic. Pozostało to bez echa. Chociaż pismo to miało sprowokować do jakichś konkretnych działań, bo ten czas potrzebny do przekształceń tego szpitala nam bezpowrotnie ucieka. I nie ma żadnej reakcji. Ale muszę powiedzieć Państwu, że taką jaskółką tych dobrych zmian po naszym piśmie jest to, że połączyły się dwa oddziały. Oddział okulistyczny i oddział laryngologiczny, które przynosiły stratę. W tej chwili zostały połączone, stanowią jeden oddział, a w miejsce łóżek, które zostały, został po prostu poszerzony oddział neurologiczny. Także no, jest to już jakiś krok w dobrym kierunku, no ale rzucę tu przykład też z ostatnich dni. Na oddziale chirurgicznym jest dwóch pacjentów. I aż prosiłoby się po tym piśmie zacytować fragment przeboju Lady Punk sprzed lat. A gdy Titanic tonął, orkiestra jeszcze grała. To tyle, co mogę powiedzieć. I oczywiście, Pani Przewodnicząca, jestem jak najbardziej otwarty, żebyśmy to pismo razem wystosowali i odpowiedzieli dyrekcji szpitala.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Rancikowski, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, też chciałbym zabrać głos w tej sprawie, ponieważ jestem zaskoczony tak samo jak wszyscy ci, którym bliskie na sercu są losy naszego szpitala. Ja byłem przekonany, że ten tekst, który został zaproponowany do przegłosowania na Komisji Zdrowia, był wcześniej konsultowany z panem dyrektorem Kołaczem i że to jak gdyby też poruszenie tego tematu i rozpoczęcie dyskusji na ten temat, między innymi on i pan wicestarosta brali udział w tym, żebyśmy my ten temat poruszyli. W związku z tym jest to dziwne, dlaczego tekst, który został jak gdyby przygotowany pod wpływem pana dyrektora, został przez niego skrytykowany. Przecież był tutaj na tej sesji Rady Miejskiej, był zastępcą dyrektora, był z główną księgową, byli wszyscy kierownicy szpitala. Skąd nagle...
Na sesji czy na komisji?
Na komisji zdrowia, tak. W momencie, kiedy ten tekst powstawał, kiedy on się rodził, nie było żadnych zastrzeżeń, żadnej krytyki, wręcz przeciwnie. Byli zadowoleni z tego, że ten temat jest poruszany, a tu nagle pojawia się taki tekst. Ja pragnę wszystkim Państwu przypomnieć, że to tylko gmina Czelacz z wszystkich okolicznych gmin co roku w poprzednich latach, w poprzednich wielu latach inwestowała w czelacki szpital, zakupując sprzęt różnego rodzaju, specjalistyczny, pomimo, że nie jesteśmy właścicielem tego szpitala. Taki sprzęt, jakiekolwiek inwestycje powinno wykonywać starostwo powiatowe w Będzinie jako właściciel. My oczywiście zawsze pamiętając o tym, że czelacki szpital mieści się w Czeladzi, inwestowaliśmy w niego, były darowizny w różnego rodzaju sprzęt. Okazuje się, że o tym już nikt nie pamięta. Może za mało dawaliśmy, a może lepiej byłoby nic nie dawać i wtedy byłby, że tak powiem, większą estymą Rada Miejska cieszyła się wśród ordynatorów i kierowników szpitala. Ja jednak, Pani Przewodnicząca, byłbym, jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, chciałbym zaproponować, żeby może odbyła się Komisja Zdrowia a propos tego pisma, bo ja akurat będę namawiał Panią Przewodniczącą do odpowiedzi w nieco ostrzejszym rodzaju niż Pani Przewodnicząca zasugerowała.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Teresa Kotok, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, może to już najwyższy czas, żeby zacząć nazywać rzeczy po imieniu, zacząć publikować i wskazywać cyfry i te inwestycje, które zostały przez miasto robione dla Czeleckiego Szpitala. Ale do opinii publicznej. Najwyższy czas, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Dziękuję. Proszę, pan Marian Kita, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, ja od paru miesięcy z upartością, można powiedzieć, osła, pytam na sesji. Zegar bije. Na jednym oddziale jest dziennie nie do wykonania 4000 zł. Na drugim było 2000, razem 6. Nie mówimy o innych oddziałach, które idą lepiej czy gorzej. Jeżeli 6000 zł dziennie ubywa, czyli robi się dług, to jeżeli mija 30 dni, tylko jeden miesiąc, to proszę policzyć, że jest to 100 kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli dalej nie przekształcamy szpitala i nie robimy nic, to idzie w miliony. Na końcu przyjdzie komornik, przyjdzie inwestor, szpital zamknie i na tym się sprawa skończy. Po prostu sprawę trzeba traktować po imieniu, bo to jest nasz szpital, dla naszych mieszkańców i wszystkich mieszkańców innych miast, którzy będą się chcieli u nas leczyć, bądź się leczyli. To jest zbyt poważna sprawa, żeby potraktować to, co tutaj zostało napisane i wyrwane z kontekstu. To nie jest dla mnie poważne, że można mówić o remoncie dachu, czy o czymś, jeżeli dalej nie funkcjonują oddziały i od 6 lat są niepołączone równoimienne oddziały w Czeladzi i w Będzinie. Robi się długi. Jeżeli jeden oddział tylko chirurgii ogólnej, dług jego jest rocznie 1 200 000, a w drugim jest 1 100 000 w Będzinie, to jest 2 300 000 z jednego oddziału podwójnego, mieści się w Czeladzi i w Będzinie. W związku z tym 2 300 000 zł z jednego oddziału i od 6 lat nikt nie potrafi zrobić z tym jakiegoś porządku. Tu nikt nie mówi, że ktoś źle leczy. Tu się mówi o realnych pieniądzach o tym, co się dzieje z dnia na dzień. Tu nie mówimy o reparacji dachu, o wymianie dachu, czy o wprowadzeniu windy. Tu mówimy o codziennym długu, który się po prostu pomnaża. I do tego dopuścić po prostu nie możemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj z przewodniczącym komisji zastanowimy się nad i odpowiedzią na to pismo, ale może także właśnie nad kolejną komisją, specjalną komisją do spraw szpitala. Nazwijmy to w ten sposób. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy pismo pani Alicji Janiszewskiej z Czeladzi, ulica Szpitalna. Dotyczy bezpodstawnego rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków za pierwszy kwartał 2011 w budynku mieszkalnym w Czeladzie przy ulicy Szpitalnej 30A i obciążenia lokatorów kosztami nieudokumentowanego zużycia wody i odprowadzenia ścieków w wielkości aż 140 metrów sześciennych. To, no tak tu chyba wygląda, że to jest 30A. Pani jest mieszkanką jednego z lokali, natomiast pisze o, to pewnie rozliczenie takie klatkowe. Czy ten budynek jest w administracji TBS-u, szpitalna 30A? Tak? W zarządzie. W takim razie tę sprawę kierujemy do wyjaśnienia, co się tam stało. Pismo miejskiego.
Można, ja takie samo pismo otrzymałam, zostało skierowane już do ZIK-u, jest w trakcie postępowania, tak.
Nie zwróciłam uwagi, że tu jest też. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej do spółki restrukturyzacji kopalń. W związku z bardzo licznymi zgłoszeniami mieszkańców miasta zwracamy się z prośbą o wykonanie prac związanych z koszeniem traw na działce 28/6 w Czeladzi, będących waszej własnością, tak zwany Park Górników. MZGK do Starostwa Powiatowego. Informujemy, że na działce przy ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi w okolicy budynku 131 znajdują się dwa uschnięte drzewa, których stan zagraża przechodzącym w pobliżu mieszkańcom oraz przejeżdżającym pojazdom. MZGK do Czelackiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczy zniszczonego tynku muru oporowego przy schodach wzdłuż ulicy Denelów. MZGK, Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych w Bytomiu. MZGK oczekuje konkretnych działań i staranniejszej pielęgnacji kwiatów w donicach terra na słupach oświetleniowych, gdyż widać aktualnie suche rośliny. MZGK, Komenda Straży Miejskiej. Zwracamy się z prośbą o ustalenie właściciela, to co czytałam, terenu działki numer 99 w rejonie skrzyżowania ulic Bytomska i Kilińskiego. MZGK, Powiatowy Zarząd Dróg w Rogożniku. W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w związku z kolejną interpelacją radnego Rady Miejskiej zwracamy się ponownie z prośbą o wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Nowopogońską w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową, przejście dzieci z tak zwanych białych domów do szkoły podstawowej numer 7. Pismo Czelackiej Spółdzielni Mieszkaniowej do MZGK dotyczy utrzymania czystości zimowego, utrzymania działek numer 210/15, 210/16, karta mapy 12. W nawiązaniu do Waszego pisma informujemy, że działka 210/15 będąca w wieczystym użytkowaniu Czelackiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bieżąco jest utrzymywana w czystości. Kosze opróżniane są codziennie, a koszenie trawy przeprowadzane jest 2-3 razy każdego roku. Również w okresie zimowym utrzymanie działki odbywa się z należytą starannością. Urząd Miasta zwrócił się z wnioskiem do starostwa o wykreślenie z ewidencji. MZGK, Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Informujemy, że na działce będącej w Waszym użytkowaniu wieczystym w Czeladzi przy ulicy Betonowej na wysokości budynku numer 18 powstał ubytek nawierzchni stwarzający utrudnienia dla mieszkańca. Prosimy o wykonanie naprawy nawierzchni. MZGK, Powiatowy Zarząd Dróg. Dotyczy ograniczenia prędkości oraz zamontowania progów zwalniających na ulicy Borowej celem załatwienia według kompetencji. Arnold Sobczyk, Będzin. Szanowny Panie Przewodniczący, po raz drugi zwracam się do Pana z propozycją przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie zmiany nazwy województwa śląskiego na Śląsko-Dąbrowskie. Myśmy chyba taką uchwałę jako Rada podejmowali. Tak. Mateusz Gajor. Do napisania tego maila przykładam się dość długo. Bardzo lubię podróżować, zwłaszcza po Polsce. Posiadam też od niedawna hobby, którym jest zbieranie materiałów promocyjnych różnych, większych bądź też mniejszych firm, a także licznych pięknych polskich gmin, powiatów czy miast. Planuję wakacyjne odwiedzenie paru z nich. Taka swoista podróż dookoła świata Polski. Jeśli nie sprawiłoby to Państwu trudności, czy byłaby możliwość przesłania kilku materiałów promocyjnych reklamujących Wasz wyjątkowy obszar? Myślę, że może wydział promocji. Może jakąś mapkę, tak, ścieżki. Waldemar Różanowski. Cześć wszystkim, mam na imię Waldek, od 10 roku życia poruszam się na wózku inwalidzkim. Zbieram środki na swoje własne mieszkanie i proszę Was o pomoc w dążeniu do mojego celu. To jest do radnych. Tak, bardzo proszę.
Ja chciałem się tylko zapytać, jeżeli mamy pracownika, który jest odpowiedzialny, ale to pytanie oczywiście kieruję do Pani Burmistrz, za zarządzanie siecią internetową u nas w Urzędzie Miasta, czy mamy jakieś zabezpieczenia antyspamowe? Szanowni Państwo, te dwa maile, które w tej chwili odczytujemy, patrząc na maile, które dochodzą i nazwę tych maili, wydaje mi się, że to jest właśnie najlepszy przykład spamu. Ja również otrzymywałem podobne w treściach maile, więc wydaje mi się, że warto było się przyjrzeć tym sprawom, no bo tak jak mówię, no taka treść, która trafia po to do Rady Miejskiej, to troszkę to śmiesznie wygląda. A wydaje mi się, że to są wiadomości spamowe.
Bardzo proszę o odpowiedź Panią Sekretarz Dorotę Bąk.
Może powiem, proszę. Jeżeli chodzi o spamy, to mamy zabezpieczenia, natomiast myślę, że w tym przypadku nie dotyczy to tej kwestii, że jest to rozsyłane wszędzie. One są powtarzane, bo nie pierwszy raz, ale myślę, że to są indywidualne maile. Także oczywiście no możemy w jakiś sposób próbować zabezpieczać, ale nie wiem, czy się akurat da tak wyłonić zabezpieczenie, bo jeżeli chodzi o spamowe, są na pewno zabezpieczenia.
Zwracam tylko uwagę, dlatego że tak jak mówię, informacje o jakieś prośby związane, nie wiem, z pomocą finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach, informacje o tych osobach, które zbierają gadżety. To jest właśnie najlepszy przykład spamowania, więc tylko zwracam na to uwagę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne pismo MZGK do Biedronki. Dotyczy parkingu przy sklepie Biedronka przy skrzyżowaniu ulic Nowopogońska-Francuska w Czeladzi. Działając w imieniu gminy Czeladź, miejski MZGK, w związku z licznymi interwencjami mieszkańców i radnych Rady Miejskiej, zwraca się z prośbą o wykonanie remontu nawierzchni Waszego parkingu przy sklepie Biedronka, mieszczącym się pomiędzy ulicami Nowopogońska i Cznawla w Czeladzi oraz jego przebudowy według uzgodnionego wcześniej projektu z uwzględnieniem nowo projektowanych zjazdów do ulicy Cznadla. Pismo z Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do MZGK.
Przepraszam Pani Przewodnicząca, ja mogę się wtrącić, bo rzeczywiście te pisma już się u Pani Przewodniczącej pozbierały. Być może nie było odpowiedzi do Pani Przewodniczącej, bo to często reagowały też Straż Miejska, bo w tej kwestii już Straż Miejska nawet wystosowała do Geronimo i do PSS z Połem odpowiedzi. Natomiast zdarza się tak, że są pisma, które są kierowane osobno do mnie, a osobno do Pani Przewodniczącej. Bo jeśli są do wiadomości Pani Przewodniczącej adresowane do mnie, to odpowiedź idzie. Natomiast jeżeli ktoś pisze pismo osobno do Pani Przewodniczącej, osobno do mnie, to wtedy Pani Przewodnicząca nie ma odpowiedzi, bo ja po prostu nie wiem, no nie cała korespondencja przeze mnie przechodzi. Także akurat w tych kwestiach już były interwencje tak, też od razu.
Tak, to jest i do Urzędu Miasta kierowane, i oczywiście do Rady, ale ja tutaj tak takim zwyczajem, bo zawsze zapoznawaliśmy radnych, przynajmniej w jakiej sprawie te pisma były wysyłane.
Ale jeśli gdzieś Państwo nie macie odpowiedzi, to też bardzo proszę, czy po prostu zawnioskowanie, czy w tych sprawach się coś toczy, czy albo ja sobie może pozwolę, żeby panie przejrzały z biura rady te korespondencje i te odpowiedzi, które poszły już, czy jakieś interwencje, żebyście państwo też mieli, że są prowadzone działania.
Właśnie mam tutaj już odpowiedź. To jest to jeszcze latki spółdzielni mieszkaniowej do NZGK. Chodzi o ten tynk muru oporowego. Trzylatka spółdzielnia mieszkaniowa informuje, że nie posiada działki o numerze geodezyjnym 23/157, karta mapy 41. Sądzimy, że treść pisma w sprawie naprawy zniszczonego tynku muru oporowego przy schodach wzdłuż Denelów dotyczy muru znajdującego się na granicy działek numer 32/157 i 3/24 w wieczystym użytkowaniu trzylatki spółdzielni mieszkaniowej. Znając faktyczny stan tej budowli, spółdzielnia planuje wykonanie remontu w drugim półroczu bieżącego roku. Wysoce cenimy sobie uwagi Waszej firmy i troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Tu mamy odpowiedź. Proszę Państwa, w Biurze Rady jest sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2011 roku do wglądu dla Państwa. Pismo przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina. W załączeniu przekazuję uchwałę Rady Miejskiej Będzina dnia 29 czerwca w sprawie podpisania się pod kartą Świdnicką 2011 wraz z listą postulatów samorządowych 2011. To jest takie uzasadnienie. Podczas drugiej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów Świdnicy została ogłoszona karta Świdnicka 2011. Karta Świdnicka ma na celu określenie właściwej roli samorządu terytorialnego w strukturze ustrojowej państwa. Integralną częścią karty świdnickiej jest sporządzona lista postulatów samorządowych w 2011. Odpowiedź Spółki Restrukturyzacji Kopalń do NZGK dotyczy ubytków nawierzchni działki przy ulicy Betonowej w Czeladzie. W związku z Waszym pismem w sprawie naprawy nawierzchni drogi usytuowanej na działce przy ulicy Betonowej informujemy, że przedmiotowa działka, jak też droga na niej zlokalizowana, nie znajdują się w stanie majątkowym oddziału spółki w Sosnowcu zakładu kopalni węgla kamiennego w całkowitej likwidacji, wobec czego nie możemy dokonać naprawy powstałego w drodze ubytku. Niemniej radzimy o zwrócenie się w tej sprawie do oddziału SRK w Bytomiu, Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych w ewidencji majątkowej, którego wyżej wymieniona działka się znajduje i który władny jest podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego remontu drogi. Powiatowy Zarząd Dróg dotyczy zabudowy progów zwalniających na ulicy Borowej. Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że na Borowej zabroniona jest zabudowa progów zwalniających, ponieważ poruszają się nią linie publicznej komunikacji pasażerskiej. Dokonano kontrolnego objazdu tej ulicy na całej długości. Stwierdzono, że można nią przejechać z ustawową dozwoloną prędkością, to znaczy 50-60 km na godzinę. Wszyscy kierujący wiedzą, że jest to również obszar zabudowany i jest na nim usytuowany zakaz rozwijania większych prędkości. Nie odmieniam, że zgodnie z artykułem Kodeksu Drogowego służby mundurowe mogą jedynie dokonywać kontroli i karać niestosujących się do przepisów ruchu drogowego. Mamy też kolejnego maila. Kasia Rokita, Katarzyna Rokita. Bardzo proszę o pomoc, wyjaśnienie poniższej sytuacji. Moje dziecko Daria Rokita uczęszcza do gimnazjum. I to też wpłynęło do Urzędu Miasta. Chodzi tutaj chyba o o stypendium dla najzdolniejszych uczniów. I to jest, no coś, to, jeśli chodzi o stypendium, to chyba do wydziału już wpłynęła taka informacja. Jest już, tak? Odpowiedź też, tak? Tak, tak. Mail przysłano do Wydziału Polityki Społecznej. Odpowiedzi udzieliła pani Izabela Doros. Tak jest. Tak. Tak, dłuższa sprawa. ZBK, tu jest odpowiedź dotycząca rozliczenia niedoboru zużycia wody za pierwszy kwartał 2011, to jest do pani Janiszewskiej, to są te odpowiedzi. W odpowiedzi na pani pismo z dnia 20 czerwca w sprawie sposobu rozliczenia niedoboru zużycia wody najmowanym przez panią lokalu informujemy, że budynek przy ulicy Szpitalnej 30A jest objęty wspólnotą mieszkaniową i zarząd nim w imieniu właścicieli lokalu sprawuje Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi, które posiada wszelkie dane o odczytach wodomierzy głównych oraz podliczników znajdujących się w poszczególnych lokalach tego budynku. Informacje te są następnie przekazywane do ZBK, który z kolei jest zarządcą lokali gminnych wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej. Sposób postępowania
działania w przypadku powstania niedoborów zużycia wody reguluje przyjęty przez właściciela, jakim jest gmina Czeladź, regulamin rozliczania dostaw wody i odprowadzenia ścieków w gminnych zasobach lokalowych nadany zarządzeniem wewnętrznym nr 20/2010 przez dyrektora z Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2010. Zgodnie z treścią rozdziału 6 punkt 1.3 różnice w zużyciu wody rozliczane są proporcjonalnie do indywidualnego zużycia wody przez lokatora w danym okresie rozliczeniowym. Jednocześnie zapewniam, iż do rozliczenia tych niedoborów nie jest brana pod uwagę nieściągalność należności od zalegających z zapłatą lokatorów. Podstawa rozliczenia niedoborów występujących w budynku znajduje swoje oparcie w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, której przepis artykułu 26 ust. 3 brzmi: właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnic wskazań, o której mowa w artykule 6 ust. 6 punkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach. Stąd też działania tutejszego zakładu znajdują swoje oparcie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie informuję, że w dniu 10 maja 2011 zwróciliśmy się z zapytaniem do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Szpitalnej 30A o wyjaśnienie przyczyn odnotowanych spraw. W odpowiedzi CTBS stwierdza, iż nie stwierdzono jakichkolwiek przecieków, awarii wodno-kanalizacyjnych bądź nielegalnego poboru wody. Wobec powyższego brak jest podstaw do anulowania bądź korygowania rozliczenia zużycia wody, w związku z czym niedopłata w wysokości 91,27 zł pozostaje bez zmian. W odpowiedzi na wniosek, to jest odpowiedź pani burmistrz, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w sprawie wykonania przyłączy na ulicy Zielonej. Jednocześnie informuję, że w sprawie przyłączy wykonanych bez zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej wystąpił z pismami do inwestorów, dla których były wydane uzgodnienia techniczne z wezwaniem do natychmiastowego przywrócenia stanu pierwotnego na wierzchni ulicy Zielonej. Jest też pismo pana Władysława Łaskawiec, dotyczy sprawy działki. Pan uważa, że tą działkę ma mniejszą niż powinien mieć. Tą sprawę ja już kierowałam do wydziału. Jest kolejne pismo, też skierowane do Wydziału Nieruchomości. I proszę państwa, takie pismo do radnych. W związku z W związku z koniecznością wyboru ławników sądowych przez Radę Miejską informuję, że do dnia 30 czerwca do Biura Rady wpłynęło 19 wniosków. Rada ma wybrać do Sądu Rejonowego w Będzinie 9 ławników, do Sądu Okręgowego w Katowicach 7 ławników. W związku z powyższym przekazała posiadaną korespondencję i wyciągi z regulacji prawnych, kserokopię, członkom zespołu powołanego dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015. Dokumentacja obejmowała kserokopię korespondencji otrzymanej w związku z wyborem ławników sądowych, wyciąg z ustawy, ksero rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty głosowania, kserokopie materiałów szkoleniowych, w tym projektu uchwała w zakresie wyboru ławników, ze szkolenia, z jakim uczestniczył wiceprzewodniczący Rady Dominik Penas. Proszę o wyznaczenie terminu posiedzenia komisji, rozpoczęcie prac. Wnioski kandydatów na ławników wraz z załączonymi dokumentami znajdują się w biurze Rady. Członkowie tego zespołu, pan Dominik Penar, Ewa Frączek i pani Irena Owczarz podpisali, że te dokumenty mają. To są wszystkie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałem tylko poinformować, że oczywiście ustalę termin posiedzenia tego zespołu na początku września. Będę się kontaktował w tej kwestii i również wszystkie kwestie poruszylibyśmy w trakcie tego spotkania. Tak jak pani przewodnicząca wspomniała, 19 wniosków, natomiast miejsc jest 16, czyli 3 osoby będą musiały być zweryfikowane negatywnie. Dziękuję bardzo.
W planie pracy Rady mamy wybór ławników zaplanowany na wrzesień, na zaplanowaną sesję we wrześniu, więc do tego czasu komisja, ten zespół powinien te wnioski pod względem formalnym zaopiniować. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej sesji? Pani Zofia Dadzańska, bardzo proszę.
Tak, wszyscy się żalili, a ja na koniec chciałabym złożyć podziękowanie w imieniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Czeladzi, składa serdeczne podziękowanie za przekazanie nam sprzętu telewizyjnego w postaci telewizora i odtwarzacza DVD na podstawie umowy użyczenia, który będzie nam służył do odtwarzania płyt z wojaży wycieczkowych i innych imprez naszych emerytów. Podziękowanie kieruję do pani burmistrz Teresy Kosmala, zastępcy burmistrza Teresy Wąsowicz, przewodniczącej Rady Miejskiej Jolancie Moćko oraz słowa uznania za okazaną nam życzliwość składam radnym. Jeszcze raz dziękuję za dostarczenie i zamontowanie w siedzibie związku. Z wyrazami szacunku przewodnicząca pani Danuta Kawka. Ja również w swoim imieniu panią burmistrz dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś sprawy państwo macie do rozpatrzenia przez Radę? Pan radny Kowalik, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, ja mam taką jedną prośbę do pani burmistrz. Czy byłaby pani burmistrz uprzejma przedstawić nam nowych pracowników Urzędu Miasta, jeśli to możliwe?
Pani burmistrz, bardzo proszę.
Nowych czy?
Tak, nowych pracowników Urzędu Miasta.
W porządku, to jest obraz, czy pan tak...
Pani przewodnicząca powiedziała, czy są inne pytania, więc korzystałem z tej okazji.
No, bardzo proszę. Tylko muszę sobie przypomnieć, którzy to są
pytam
nowi
pani burmistrz, ponieważ ja może znam, a nie wszyscy radni wiedzą, także tylko w czystej ciekawości dla informacji innych radnych, dobrze?
Dziękuję.
Już niech sobie przypomnę. Ostatni przyjęty pracownik to jest pani Justyna Jasik-Fic, która jest przyjęta na stanowisko asystenta i pracuje od 1 sierpnia, czyli od dzisiaj. To nie wiem, czy to jest ta osoba, którą pan zna. Natomiast nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie jeszcze ktoś może być. Nie ma, to jest jedyna pani. Jedyna osoba, tak.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję pani burmistrz. W takim razie drugie pytanko mam do pani skarbnik. Czy w obecnej sytuacji finansowej miasta stać nas na takie zatrudnienia?
Może ja odpowiem.
Bardzo proszę pani burmistrz.
Tak, panie radny, mamy jeszcze pieniądze do końca roku na funduszu płac urzędu, natomiast nie mamy pieniędzy na, bo nie zostały zaplanowane, ponieważ jeśli chodzi o wynagrodzenia urzędu, to idziemy zgodnie z planem, chociaż byłoby lepiej, gdyby nie to, że za poprzedni rok zapłaciliśmy pracownikom w styczniu i po prostu weszło to nam na fundusz wynagrodzeń tegoroczny, ponieważ jak to już dawno zapowiadałam, będą zmiany w urzędzie jeszcze, także bardzo proszę się nie martwić o fundusze płac urzędu. Po prostu zatrudniam takich pracowników, jacy mi są potrzebni. Niektórych po prostu nie mogę zwolnić, ponieważ są chronieni. I tak bym chciała panu odpowiedzieć. Natomiast będę układała sobie tak pracowników, jak to jest, jak mi będzie to potrzebne. Dziękuję.
Oczywiście rozumiem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź. Jeśli tylko mógł jeszcze zapytać, jaki jest zakres asystenta burmistrza?
Bardzo proszę. Asystentem burmistrza jest po prostu asystent. Zakres czynności może mieć, nie musi. Asystent to jest osoba, która asystuje, wykonuje polecenia i przygotowuje takie opinie, materiały, wykonuje takie czynności, które burmistrzowi posiadającemu asystenta są potrzebne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani burmistrz.
Dziękuję. Proszę jeszcze pan radny od COVID. Bardzo proszę.
Chciałam jeszcze zaznaczyć, że nie jest to ani moja szwagierka, ani moja rodzina, bo może byłyby dalsze pytania. Nie jest to również rodzina osób, które są w urzędzie zatrudnione albo byłyby zatrudnione.
Dziękuję bardzo pan radny Otkowicz, proszę bardzo.
Jak jesteśmy przy sprawach kadrowych, chyba głosi, jak to mówią, co pani, którzy, że zmiana nastąpiła na stanowisku dyrektora TBS-u. Czy pani burmistrz może dwa zdania na ten temat?
Tak, nastąpiła zmiana
na stanowisku TBS-u, prezesem Czelackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego została pani Zofia Malczewska, która jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Licencję tę zdobyła sama. Pracodawca jej za tę licencję poprzedniemu prezesowi nie zapłacił. Sama również ubezpiecza swoje, że tak powiem, ma ubezpieczenie od ewentualnych błędów, które również sama opłaca, nie opłaca jej pracodawca, jak poprzedniemu prezesowi. Poprzedniemu prezesowi skończył się okres ochronny, jest dosyć dużo różnych nieprawidłowości, choć prezes nie został zwolniony dyscyplinarnie za te różne dziwne działania, ale one powoli w tej chwili wychodzą. Nie omieszkam państwa radnych poinformować o sposobie gospodarowania w CTBS-ie na ostatnie 2 lata. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan przewodniczący.
Ja mam prośbę, pani przewodnicząca, żebyśmy trzymali się porządku obrad, a tutaj nie ma punktu zapytania, interpelacja. No, sprawy kierowane do rady były, ale to nie sprawy kierowane do rady. Także panie przewodniczący, aczkolwiek no troszkę, jak się mówi, proszę o trzymanie się porządku obrad. Dziękuję.
Proszę państwa, zamykam 15. sesję Rady Miejskiej. Takie 5-10 minut higieniczne.
18. 18.05, czyli minęła 18. Nie mijam się z prawdą. Trzymamy kworum 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9. Tak jest. Jeżeli mógłbym prosić, o, jest pani radna. Jeszcze dwie osoby. Bardzo prosimy o poproszenie radnych na salę. Już mamy 11 radnego. Szanowni państwo, rozpoczynam 16. sesję Rady Miejskiej. Zgodnie z porządkiem obrad stwierdzam prawomocność sesji, czyli jest wystarczająca liczba radnych, aby tę sesję poprowadzić. Ponad 11 osób, 50% podstawowego składu rady. Szanowni państwo, pierwsze pytanie, czy państwo macie jakieś propozycje co do porządku obrad, czy są jakieś zmiany? Nie ma. W takim razie przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad zaproponowanego, proszę o podniesienie ręki. Głosujemy. No to przyjmujemy, tak? Przepraszam bardzo. Szanowni państwo, punkt 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. 1. Dopłaty do ceny 1 metra sześciennego dostarczanej wody oraz doprowadzonych ścieków wynikającej z taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Czele. Czy państwo radni macie jakieś pytania, wnioski? Przystępujemy w takim razie do głosowania. Głosowanie imienne. Kto z państwa radnych jest za? Pani Zofia Bazańska? Nie ma. Pan Krystian Dąbrowski? Pan Krzysztof Francikowski? Pani Ewa Frączek? Nie ma. Pan Marcin Gadecki? Pan Ireneusz Gawroński? Nie ma. Pan Janusz Gądkiewicz? Nie ma. Pan Sylwester Iwanowski? Pan Mirosław Kędzierski? Pan Marian Kita? Pan Marian Kita? Za. Pani Teresa Kocot? Pan Bujesław Konderak? Pan Kamil Kowalik? Pani Renata Malinowska? Nie ma. Pan Andrzej Mentel? Pani Jolanta Moczko? Pan Marcin Musiał? Nie ma. Pan Władysław Oczkowicz? Pani Irena Owczarz? Dominik Penar? Za. Pan Marek Rajca? Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Zmiany w budżecie miasta na rok 2011. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu.
Tak, ja tylko przypomnę, ponieważ uchwała już była
przedstawiona, wprowadzone do budżetu kwotę po stronie dochodów 578 227 023 grosze, i na tą kwotę składają się 101 844 23. Są to dodatkowe środki, które otrzymaliśmy na kampanię promocji inwestycyjnej miasta związane z realizacją projektu Gospodarcza Brama Śląska Inwestuj w Czeladzi. Kwota 1234 to jest darowizna, którą otrzymało przedszkole numer 10. Kwota 473 523 zł jest to dywidenda, która jest pochodzi od spółki ZIK. Oraz ostatnia kwota 1626 jest to też dodatkowe wpływy z usług na dofinansowanie działalności kulturalnej. I kwoty te wprowadzamy do budżetu i odpowiednio również po stronie wydatków. Natomiast jeszcze jedna jest zmiana, jest to przesunięcie kwoty, wydatki majątkowe 10 tysięcy. Jest to przesunięcie z boiska, z realizacji zadania inwestycyjnego boisko sportowe na też boisko, ale przy szkole numer 7, żeby to boisko można było dokończyć realizację. To już ja myślę, że na wszystkich komisjach Państwo pamiętają, to było szczegółowo omawiane, także ja tylko, żeby przypomnieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Francikowski.
Panie Skarbnik, nie mogę nie zabrać głosu. Nie ukrywam, ja już na komisjach również o tym mówiłem, ale chciałem jeszcze raz przypomnieć. Ta dywidenda, która jest przekazana z Zakładu Inżynierii Komunalnej, stanowi część zysku, jaki Zakład Inżynierii Komunalnej wypracował za ubiegły rok. Czy pani skarbnik mogłaby przypomnieć nam, jaki to był zysk?
Prosimy o włączenie mikrofonu.
Jest to 473 523 zł.
Dobrze, ale to jest dywidenda z zysku, prawda, ZIK-u? Tak. Jaki był zysk ZIK-u za ubiegły rok?
Oj, to ja nie mam.
To ja pani skarbnik przypomnę. 1 100 000. Przypomnę państwu, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek zapłacenia podatku od zysku. Jest to tak zwany podatek CIT i wynosi on 19%. W związku z tym ZIK zapłacił od 1 100 000 zł 19% podatku. To jest 200 tysięcy złotych. My tutaj czasami rozmawiamy na temat jakiejś oszczędności rzędu 2-3 tysięcy złotych. A ZIK zapłacił podatek rzędu 200 tysięcy złotych od zysku. Ale ja dokończę pani skarbnik i potem zaraz pani będzie mogła, mam nadzieję, odpowiedzieć mi na to pytanie. Teraz tak, część tego zysku została między innymi przeznaczona na dywidendę dla miasta. Od dywidendy, znaczy z tego co wiem, miasto, pani skarbnik jeszcze, że tak powiem, uspokoi, ale normalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dywidendy płaci podatek 22%. I teraz tą dywidendę po dwukrotnym opodatkowaniu gmina Czeladź zwraca do ZIK-u. I teraz ta kwota w ZIK-u teoretycznie powinna być zaksięgowana jako dochód. Czyli od tej kwoty powinno się zapłacić 19% podatku. Przepraszam, gdzie tu jest rozsądek? Gdzie tu jest rozsądek? Przecież jest to działanie na szkodę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ja państwu przypomnę, że artykuł 585 kodeksu spółek prawa handlowego mówi wyraźnie, że działanie na szkodę spółki jest zagrożone karą więzienia do 5 lat. Znaczy weszła nowelizacja i na szczęście od 1 lipca są to 3 lata. Niemniej jednak, gdzie tu rozsądek?
Jeżeli chodzi o podatek od dywidendy, to w przypadku miasta nie ma tego podatku. Mamy interpretację, że jest ten podatek, jest po prostu miasto, jest spółka, jest zwolniona, jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy dla miasta. Natomiast jeżeli chodzi o podatki, no proszę Państwa, no wszyscy prowadzący działalność płacą podatki, ponieważ to, co ZIK płaci, podatek CIT, my też jako miasto dostajemy te udziały częściowo, chociażby. Także podejmując decyzję w ogóle o spółce, no to to już należało się liczyć, że będą to jakieś podatki, że to jest komercyjne. Natomiast, no i podejmując również decyzję o dopłatach, panie przewodniczący. Bo gdybyśmy nie podejmowali decyzji o dopłatach, to z budżetu nie szedłby 1 000 000 zł dla spółki. A nam właśnie w tej chwili brakuje, bo ja już podjęliśmy, znaczy państwo podjęli decyzję o dofinansowaniu o dopłatach do miesiąca czerwca i mnie już w tej chwili z tych 500 000 brakuje na połowę, nawet więcej, na połowę rachunku do zapłacenia za maj i za cały jeszcze czerwiec. Nie ma pokrycia i stąd ta dywidenda będzie po prostu pokrywana, żeby pokryć właśnie te dopłaty. A przed chwilą też była decyzja podjęta o dopłatach, no więc...
Pani skarbnik, ja się dziwię, że pani mówi, że my nie wiemy o tym, że tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wiedzieliśmy, że będą podatki. Oczywiście, że wiedzieliśmy, że będą podatki. Ale z czego ZIK uzyskał tak duży zysk? Przecież jedynym źródłem dochodu ZIK-u jest sprzedaż wody. I teraz jaki jest sens wykazywać zysk ponad 1 000 000 zł, żeby zapłacić podatek, z tego zysku dać dywidendę do miasta, dywidendę z powrotem zwrócić do ZIK-u po to, żeby dofinansować cenę wody. Przecież na chłopski rozum wystarczyło dać niższą cenę wody, prawda?
Mogę ja? Tak, wystarczyłoby może dać niższą cenę wody, natomiast kwestia taryf dotyczy ostatniego zatwierdzonego bilansu, czyli i sprawozdania finansowego. I żeby była niższa cena wody, to trzeba dusić wydatki na bieżąco. Ta cena wody, jak i konieczność tych dopłat, wynika z kosztów już poniesionych. I ja mogę powiedzieć, że może być szansa na obniżenie, na brak dopłat, czyli na brak konieczności dopłat, tylko wtedy, kiedy na bieżąco będzie się liczyło koszty. No i ZIK na bieżąco te koszty liczy. On może je ograniczać, nie musi wszystkich. Natomiast jak jest, że tak powiem, dosyć rozpasany, to koszty zawsze będą, bo taryfa powstaje poprzez przeniesienie kosztów. ZIK nie robi nic innego oprócz gospodarki, prowadzi tylko tą gospodarkę wodno-ściekową. Ale musi na bieżąco te koszty minimalizować. Natomiast jak on już je poniósł, to je poniósł. Trudno jest udowodnić, czy 25% wzrost wynagrodzeń dla pracowników, czy on był dobry, czy był zły. Bo to trzeba robić ścisłe kontrole. Rada Nadzorcza ma plan kontroli, kontroluje ZIK na koszt, będzie kontrola w stosunku do kosztów na ten rok i zobaczymy, jak to się będzie w przyszłym roku przedstawiało. Natomiast teraz mleko zostało wylane. Nie było tej ścisłej kontroli, bo ja nie wiem, czy one są wszystkie zasadne, czy niezasadne, bo jeśli chodzi o procenty, to jakieś tam różnice w procentach, to być może te koszty są, mogą być podwyższone, dlatego że jednak jest inflacja, że są wzrosty różnych cen, szczególnie wzrosty cen paliw i energii. Ale naprawdę to trzeba robić na bieżąco, na dziś po prostu nie ma wyjścia. I to można było zrobić też wcześniej. Bo rzeczywiście dzisiaj się wydaje, że dopłaty powodują zysk spółki. Ale mogę obiecać, że to jest ostatnia taka sytuacja, bo koszty tegoroczne będą już będą badane inaczej i na bieżąco. To jest kwestia Rady Nadzorczej, na ile ma chęć i, że tak powiem, energię do tego, żeby spółkę na bieżąco badać. I nie pozwolić na ten wzrost kosztów. Bo jeżeli jest wzrost kosztów, niezależny od wzrost kosztów innych, to tak taryfy by wyglądały zawsze. Czyli mogłyby być zawyżone. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, czy są zawyżone. Mogę powiedzieć, że przy oszczędnościach na pewno mogą być niższe. Dziękuję.
Pan radny, proszę bardzo.
Panie burmistrz. Ja sam prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i stawiam się i porównuje się troszkę, no jak, że tak powiem, ja rządziłbym w tej spółce, czy kierował tą spółką i popełniał takie błędy. Bo to jest dla mnie błąd. Ja rozumiem, jedynym dla mnie wytłumaczalną rzeczą, w której uzyskuję na koniec roku taki zysk, jest to, żeby wykazać do banku, starając się o kredyt, że posiadam wkład własny. Bo żaden bank nie udzieli mi kredytu, jeżeli nie mam wkładu własnego. Jeżeli chcę wziąć kredyt rzędu, nie wiem, 100 milionów złotych, to wykazuję 1 milion złotych, że mam na koncie, żeby bank udzielił mi tego kredytu. I to jest dla mnie zrozumiałe, że wtedy wykazuję taki zysk. Natomiast jeżeli nie staram się o kredyty, takie duże, wykazanie tego zysku i przekazanie go dywidendy z tego zysku gminie, która z powrotem zwraca mi tą dywidendę, żeby dopłacić cenę wody, przepraszam, ja tego nie rozumiem.
Jeśli jeszcze mogę, to znaczy ja nie wiem, czy pan radny chce mi powiedzieć, że pan, że tak powiem, kreatywną księgowość uprawia, ale mnie się wydaje, że są koszty i przychody i to jakby samo wychodzi. Natomiast to, że żeby wykazywać lub nie wykazywać, to już jest manipulacja. Czyli ja rozumiem to tak, że w spółce ZIK nie było żadnej manipulacji, tylko były koszty. Jeszcze proszę sobie zdać sprawę, że nie mówimy o roku 2011, mówimy o roku 2009 i 2010. I proszę też mnie nie czynić odpowiedzialną za to, co się działo w tamtym czasie, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że no ja byłam radną, ale opozycyjną, jakby nie miałam żadnego wpływu ani na to, czy tam będzie jakaś kontrola, co się w spółce dzieje. Była Rada Nadzorcza, nowa Rada Nadzorcza jest od początku roku. Za starą trudno ponieść odpowiedzialność, ale ja też nie mówię, że tam się coś złego działo. Ja mówię, że dzisiaj jest możliwość sprawdzenia tego, ale ważniejsze jest, żeby ograniczyć koszty, przynajmniej ograniczyć, no, próbować je racjonalizować w roku 2011, ponieważ te koszty będą miały wpływ na taryfę następną, na rok 2012-2011. No tak się no niestety złożyło, że okazało się, że przy tych dopłatach wystąpił zysk. Ale tak naprawdę to być może, że można to było jeszcze no, wyliczyć sobie przy tym, jak były te dopłaty za ubiegły rok. Dzisiaj wiadomo, że i tak koszty wzrosły i to znacznie wzrosły w końcu 2010, w 2011 roku. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy aż tak, żeby taki znaczny był stopień zysku na wodzie, no ale z drugiej strony bez tego zysku, to proszę mi powiedzieć, bo dzisiaj mamy sytuację wyjątkową. Nie zaplanowano środków na rok na drugą połowę 2012 roku. Czyli niezależnie od tego, jaka by to nie była taryfa, to gdyby tych pieniędzy nie było, to po prostu nie mamy na dopłaty. I już. Ale mamy. Możemy przynajmniej tę część, a zostało również na funduszu zapasowym zostały pieniądze, które ewentualnie gdyby ZIK-owi były potrzebne, bo jak tutaj pańska Rubik zauważyła, pan radny też, to nie są wszystkie pieniądze, czyli to nie jest cały zysk. Ten zabezpieczony, ten fundusz zapasowy będzie ruszony na podstawie mojej decyzji, kiedy będzie konieczny, albo właśnie na poręczenie kredytów, bo inwestycje ZIK też prowadzi. Może nie jest takim rozmachem jak wcześniej, ale prowadzi. Dlatego też nie może być tak, żeby ZIK nie miał pieniędzy, bo ZIK nie może sprzedać nieruchomości gruntowych, pod którymi ma sieci, które są własnością. W dużej części też ZIK dzierżawi jeszcze od gminy, czy ma w użyczenie nieruchomości, nie są jego własnością. Wiemy o tym dobrze, że obie nasze spółki są spółkami młodymi i tak naprawdę nie mają dużej zdolności kredytowej, powiedziałabym chyba, że nawet żadnej obecnie. To tylko gwarancje poprzednie gwarancje miasta pozwoliły im prowadzić inwestycje w oparciu o środki kredytowe, a dzisiaj takie gwarancje ani jednej, ani drugiej spółce nie możemy dać, ponieważ nie mamy na to możliwości, po prostu nie mamy na to możliwości budżetowych, bo każde gwarancje wchodzą nam do wyliczenia wskaźnika zadłużenia, ale są te, które były wcześniej udzielone, że tak powiem, funkcjonują w tym wskaźniku, a my musimy ten wskaźnik badać, żeby za bardzo się nie zbliżać do jego górnego progu. W tej sytuacji, jaka jest budżetowej, w sytuacji finansów gminy, jest to jedyny możliwy sposób, żeby jeszcze na ten następny okres utrzymać tę cenę wody na tym poziomie, jakim jest. Natomiast no zobaczymy, jak to będzie do następnej taryfy. Prawdopodobnie no nie będziemy już, jeżeli takie będą wzrosty, to nie będziemy dopłacać, ale musimy naprawdę przebadać działalność spółki. I to w tym roku, tak już bieżąco. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania w tej kwestii? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania zmian w budżecie miasta na rok 2011. Głosowanie imienne. Pani Zofia Bazańska. Pan Krystian Dąbrowski. Pan Krzysztof Racikowski. Pani Ewa Frączek. Pan Marcin Gadecki. Pan Ireneusz Gawroński nie ma. Pan Janusz Gąckiewicz. Pan Sylwester Iwanowski. Pan Mirosław Kędzierski. Pan Marian Kita. Pani Teresa Kocot. Pan Wiesław Konderak. Pan Kamil Kowalik. Pani Renata Malinowska. Pan Andrzej Mentel. Pani Joanna Mośko. Pan Marcin Musiał. Pan Władysław Oczkowicz. Pani Irena Owczarz. Dominik Penarza, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały. Uchwała dotycząca przedłużenia umowy dzierżawy części działki.
Wieloletnia jeszcze prognoza.
Zapraszam, wieloletnia prognoza finansowa miasta Czelać na lata 2011-2020. Bardzo prosimy o
odpowiedź. Tak, zapisy tej uchwały, czyli tej wieloletniej prognozy finansowej, wynikają z tych wcześniej podjętych decyzji. Czyli w tych załącznikach zmienione są te kwoty, które zmieniliśmy uchwałą. To jest tylko, można powiedzieć, porządkowa taka sprawa. Dziękuję.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pani Zofia Bazańska. Pan Krystian Dąbrowski. Pan Krzysztof Francikowski. Pani Ewa Frączek. Pan Marcin Gadecki. Pan Ireneusz Gawroński. Pan Janusz Gądkiewicz. Pan Sylwester Iwanowski. Pan Mirosław Kędzierski. Pan Marian Kita. Pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pani Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Mentel Andrzej, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, Dominik Tenar za, Marek Rajca. Szanowni Państwo, jeszcze wrócę na sekundę do tej pierwszej uchwały, którą żeśmy podejmowali. Pytanie do pana radca prawnego odnośnie dopłat do cen wody. W paragrafie drugim jest taki zapis. Dopłaty wymienione w paragrafie pierwszym obowiązywać będą w okresie od 1 lipca do 30 czerwca. Czy w momencie, kiedy my w dniu dzisiejszym mamy dzień 1 sierpnia, czy istnieje taka możliwość, aby te dopłaty obowiązywały od 1 lipca?
Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Państwo Radni, otóż myśmy to konsultowali z nadzorem prawnym i tam było stanowisko takie, że można dopłaty uchwalić wyłącznie na cały okres obowiązywania taryfy. Stąd taki projekt uchwały. Natomiast, jak zawsze, znaczy nie mamy na piśmie, natomiast było no, zapewnienie, że tak może być. Natomiast no, tutaj mam nadzieję, że to się ostanie, bo stwierdzono, że skoro taryfa jest roczna, to inaczej Rada by nie mogła postąpić.
Czyli rozumiem,
mam
że
nadzieję, że to się ostanie.
Państwo jesteście w stanie potwierdzić to, że zresztą jest to nagrane, że tak. Macie świadomość, że taka sytuacja ma miejsce, że od 1 lipca zapisaliśmy w projekcie uchwały i czekamy po prostu na to, jak się zachowa nadzór, tak?
Oczywiście zawsze, tu jest parafka radcy prawnego, natomiast ja zawsze wszędzie robię zastrzeżenie, że mamy nadzieję, że nadzór zdania nie zmieni albo ktoś tam nie pójdzie na udry. Nie, powinno to przejść, ponieważ innej możliwości zdaniem nadzoru nie ma.
Tak nam powiedziano. Nie możemy uchwalić krócej, aniżeli taryfa.
Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 32 na 14, karta mapy 41 o powierzchni 185 m2 położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Czeladzi. To może poddajemy od razu pod głosowanie. Kto jest przeciwny tej uchwale? Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała przeszła. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 35/110 karta mapy 41 o powierzchni 325 m2 położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Czeladzi. Czy ktoś jest przeciwny? Jakieś głosy w tej kwestii nie ma. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 54/1 karta mapy 13 o powierzchni 77 m2 położonej przy ulicy Ogrodowej w Czeladzi. Czy Państwo radni chcecie zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała przeszła. Kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 241 karta mapy 30 o powierzchni 45 m2 położonej przy ulicy Skałka w Czeladzi. Czy Państwo radni chcą zabrać głos? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Sienkiewicza w Czeladzi. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Przewodniczący Oczkowicz, bardzo proszę.
Ja nie wiem, czy ja nie mylę się, ale pierwszy projekt uchwały, który odnosił się do tych poprzednich działek w tym rejonie, byłem przekonany, że on obejmuje wszystkie te działki. Czy mylę się?
Tak, bo tam nastąpiła, Rada wyraziła zgodę na zamianę takiego małego trójkącika jednej działki na pas wzdłuż nieruchomości zabudowanej. I dopiero po tej zamianie, ponieważ dokonana została ta zamiana, a ten trójkącik wchodzi w skład nieruchomości, o, pan Siedlecki nam zaraz to pokaże. O, jakby taki był trójkącik, tak. Zamieniony na pasek. Tak. Kształtu. I dlatego to zostawiliśmy do następnego. Także mamy teraz nieruchomość taką tą prostokątną, czyli działkę 65 i 60. Te składają się z dwóch, tak, bo nie mamy tu podziału plus tego trójkącika. I jednego trójkącika, który jest w przetargu, będzie ograniczonym, bo tu nie ma do tego dużego trójkąta dostępu z drogi publicznej. Także ta część, którą...
Dziękuję. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania?
Bardziej to jest widocznie, panie radny, na tej z tyłu. To jest to działka 6/5, tak? Taki ten trójkącik. No tu mamy podziały. Już się zorientował pan radny, tak? Że myśmy uzyskali ten mały trójkącik, tu jest od drogi od ulicy Sienkiewicza 6/5 działka. My to jeszcze przy poprzednich.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Zofia Bazańska, pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francichowski, pani Ewa Frączek, pan Marcin Gadecki, pan Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gądkiewicz, pan Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pan Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Joanna Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, Dominik Benar za, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ulicy Dechnerów w Czeladzi oznaczenia nr 35/103 karta mapy 41 o powierzchni 12 588 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa. Czy Państwo radni macie jakieś pytania w tej kwestii? Bardzo proszę, pan radny Francikowski.
Czy moglibyśmy się w końcu dowiedzieć, bo ta sprzedaż tego użytkowania wieczystego, o ile się nie mylę, jest czwarty raz pod głosowanie i trzy razy głosowaliśmy na nie. Czy moglibyśmy się dowiedzieć, o co chodzi?
No tak.
Projekt uchwały jest dopiero drugi raz przedłożony pod obrady Rady. Trzeci, ale nie było kworum na poprzednich sesjach, dlatego też... Wtedy nie było głosowane za pierwszym razem, nie było głosowane, było głosowana ta uchwała tylko raz. Powiem tak, zdecydowaliśmy się przedłożyć ten projekt jeszcze raz, bo na poprzedniej sesji, poprzedniej, na której była głosowana ten projekt uchwały, radni podnosili kwestię braku dostępu do drogi publicznej pozostałych nieruchomości znajdujących się na terenie byłej kopalni. Tutaj na przedstawionej mapie pokazujemy, że drogi są, nawet dwie, które już mają nadane nawet nazwy. Jest pozwolenie na budowę tych dróg na ulicy Schreidera i Widermana. I dostęp do pozostałych terenów, jak widać, jest. I tutaj zarzut, że uniemożliwimy w przyszłości zagospodarowanie pozostałych terenów, moim zdaniem nie jest argumentem na decyzję, na niesprzedawanie tego terenu. Natomiast tutaj, co istotne jest, dla tej nieruchomości plan miejscowy uchwalony przez Radę jest bardzo, powiem w cudzysłowie, ostry. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską i niestety tutaj każde pozwolenie na budowę, każdy element, nawet infrastruktury, musi być uzgadniony z konserwatorem. I tutaj na tym terenie nie może powstać, tak jak Państwo mówili, hala, magazyn. W planie miejscowym jasno jest wpisane, co tutaj może być. Tutaj są tereny usługowe. Może zacytuję fragment planu miejscowego. Jest to teren zabudowy U, oznaczony symbolem planu 1U. Sekundkę. I tutaj możliwość jest zabudowy, dopuszcza się stosowanie na przykład nietypowych materiałów wykończeniowych. Dalej, nie dopuszcza się prostej zabudowy dachu. Mogą być dosyć specyficzne, takie właśnie jak na byłych budynkach kopalni. Nieruchomości muszą być przygotowane pod względem miejsc postojowych. Inwestor musi wykonać infrastrukturę, też aleje, ścieżki, latarnie, ławki. To nie jest typowa nieruchomość, która może być przeznaczona pod usługi typu magazyny, pod składy, zaplecza. To typowe są usługi, które mogą jedynie upiększyć tamten teren. Kwestia taka, w tej chwili nie mamy jeszcze zainteresowanej firmy, która by chciała kupić tą nieruchomość, znaczy to prawo użytkowania wieczystego. Natomiast myślę, że jeżeli dobrze zareklamujemy ten teren, naprawdę to coś fajnego może powstać. I dlatego też właśnie zdecydowaliśmy się jeszcze raz przedłożyć ten projekt uchwały pod obrady Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na samym początku pan radny Oczkowicz, następnie pan Franciszkowski.
Ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że raz, po raz pierwszy chyba jak temat stawał na Komisji Rozwoju, on był pozytywnie zaopiniowany. I ja przepraszam, może będę wbrew po niektórym kolegom, natomiast uważam, że na ten teren naprawdę musi trafić się dobry kupiec i przygotujmy go, bo w normalnych układach, w normalnych warunkach jego nie sprzedamy. Więc ja dziwię się, bo wydawało mi się, że kiedyś jak rozmawialiśmy, Państwo informowaliście, że ktoś tam jest zainteresowany.
Tak, nie przepraszam.
Źle zrozumiałem, ale tak to odebrałem.
Tak, tak, była zainteresowana firma z Czeladzi, natomiast ona chcieli właśnie postawić tam halę magazynową. No niestety przedstawiliśmy zapisy planu miejscowego, no i firma po prostu odpuściła, nie jest zainteresowana kupnem tego terenu, bo nie stać tej firmy na urządzenie takich budynków zgodnie z tym zapisem planu miejscowego. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj może się pojawić tylko firma, duży gracz, naprawdę duża firma, która ma środki na to, ażeby więcej zainwestować w otoczenie tej nieruchomości, w jej wygląd, a nie tylko w funkcjonalność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Oczkowicz.
Dziękuję bardzo. No ja myślę sobie, że...
Proszę o włączenie mikrofonu. Proszę włączyć mikrofon.
Mówię, że mimo wszystko uważam, tak już raz głosowałem na tak i nie widzę podstaw, żeby zmienił to zdanie, żebyśmy spróbowali przygotować ten teren do sprzedaży. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Franciszkowski.
Ja jeszcze pozwolę sobie przeczytać raz Państwu uzasadnienie. Dla mnie to jest kuriozalne.
Gmina Czelać ponosi opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Tak? I to jest uzasadnienie, żebyśmy zaoszczędzili rocznie te 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli chcemy sprzedać taki teren, kupmy ten teren, żeby to nie było wieczyste użytkowanie, a potem go sprzedajmy. Poza tym ja chcę Państwu również przypomnieć, że dostaliśmy 10 milionów złotych na odnowę elektrowni. To jest ten sam teren. Nie patrzmy na ten teren w kategoriach takich, że dostaliśmy na jeden budynek elektrowni pieniądze, a reszta wszystko się nie liczy. Na reszcie może być cokolwiek innego. Nie po to tam tworzyliśmy dwie ulice dojazdowe w ubiegłej kadencji, nie po to tam dostaliśmy pieniądze na elektrownię. Ja rozumiem, że będziemy składać kolejne wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej na kolejne budynki. I teraz pozbywamy się tak olbrzymiego terenu w środku całej tej działki. No.
Dziękuję. Pan radny Oczkowicz, proszę.
No, ja myślę, że środek to nie jest. Akurat jest dostęp z zewnątrz. Natomiast myślę sobie, że ochroną tego terenu jest zapis w planie. I ja bym takich obaw nie miał, ale mówię, no każdy z nas ma prawo i swoje stanowisko prezentować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni jeszcze macie jakieś pytania? Pani burmistrz, bardzo proszę.
To znaczy ja chciałam tylko króciutko, ale przypomnieć, że pani skarbnik dzisiaj już rozpoczęła urlop, więc nie mogła zostać dłużej, ale ciągle zapominamy o tym i pan radny też. W jakiej jesteśmy sytuacji? Nie wiemy, jeżeli się wycofał ta osoba zainteresowana, ponieważ nie mógł zwykłych produkcyjnych czy tam logistycznych hal zbudować, to nie oznacza, że ktoś się tym terenem nie zainteresuje. Jeżeli będzie wolny, plany tutaj były, to mi tutaj jeszcze pan Łukasz Śledzewski, my mieliśmy takie koncepcje funkcjonalno-przestrzenne. Centrum rozrywki, fabryka sztuki. Proszę Państwa, nas na to nie stać i nie będzie nas długo stać. I chciałam Panie Radnie przypomnieć, że myśmy kupowaliśmy Rynek 22, inne takie nieruchomości, które dzisiaj są, może i tanio były kupione, ale pieniądze były wydane i dzisiaj też nikt się nimi nie interesuje i dzisiaj nikt ich nie chce kupować. Jeżeli mogliśmy kiedyś, ale widać, że nie mogliśmy, ponieważ to, że kupowaliśmy, wydawaliśmy na co innego pieniądze, to dzisiaj brakuje kanalizacji, dzisiaj brakuje dróg, mamy pozwolenia na budowę, tak jak obwodnicę Piłsudskiego i nie mamy pieniędzy na to, żeby tę drogę budować i nie mamy możliwości pozyskiwania pieniędzy z kredytów. To o tym już mówiliśmy. I oczywiście możemy czekać, możemy podjąć te decyzje o sprzedaży i może się okazać, że i tak nikt tego nie będzie chciał kupić ani w tym roku, ani w przyszłym i to będzie dalej leżało odłogiem. Warunki w planie, tak jak tutaj powiedział pan Siedlecki, są tak zaostrzone, że najpierw się trzeba z tym terenem opatrzeć. Ja wcale nie mówię, że ktoś go tu zaraz jutro kupi, bo ci, którzy chcieli, wycofali się, bo w ogóle powiedzieli, że nie będą brali udziału w przetargu. Ale mamy te elektrownie i to nie jest takie łatwe, jak pan mówi, panie radny, bo my oczywiście, ponieważ jest to możliwe, to kontynuujemy te inwestycje, ale konia rzędem temu, kto dzisiaj powie, skąd będziemy mieli na wkład własny. Żebyśmy mieli na wkład własny, to musimy się najpierw napracować. Myśmy sprzedali za te 600 tysięcy jeszcze nie wszystkie umowy Tesienkiewicza. Nie wszystkie umowy są podpisane, bo ludzie też czekają na kredyty, mieli zapewnione, ale też się z tymi kredytami zmienia. I wpłynął albo nie wpłynął. Na razie wpłynęło tylko 200 tysięcy. 400 jeszcze czeka, w kasie ich nie mamy. Ostatnie umowy do podpisania na początku września, bo też sezon wakacyjny. A mamy pozyskać 6 milionów 380 tysięcy. Czyli brakuje nam jeszcze 5700. I oczywiście, i mamy koniec lipca, bo już 1 sierpnia. Zostało nam 5 miesięcy. Jeśli nie wykonamy tego planu, to w ogóle możemy sobie pomarzyć o jakieś omówienie o tym, żeby kupić ten teren, czy kupić prawo użytkowania wieczystego. Sytuacja jest inna niż była niż ona wyglądała na rok temu, czy nawet jeszcze pół roku temu. I o tym ciągle musimy pamiętać, że możemy dużo mniej zrobić, jeżeli dzisiaj nie zaryzykujemy choćby tego. Mówię, to wcale nie jest pewne, że ktoś to kupi. Tak naprawdę w ogóle nie kręcą się tu ludzie, którzy chcą za wiele kupić. Może jeden inwestor przy bramie śląskiej. I to nie ten, o którym by może pan radny myślał, bo to inwestor z Torunia chyba, tak? Nie jest łatwo, więc im więcej podejmiemy takich uchwał, że będą takie możliwości, że w każdej chwili, gdyby się zdarzył zainteresowany, to my będziemy mogli przetarg ogłosić i będziemy mogli teraz nawet bez tego zainteresowania, bo to jest koszt tylko ogłoszenia, to wydaje mi się tym lepiej, bo to, co było jakby w części zaplanowane, to nam nie będzie schodziło. Nie wiedzieliśmy, że Generalna Dyrekcja poszerza ulicę Będzińską, że nasze tereny przy ulicy Gdańskiej, te od strony północnej, czyli pomiędzy budowaną Gdańską a Będzińską, nie będą mogły być sprzedawane, bo tam będzie realizowana droga ze specustawy droga krajowa, czyli przez Generalną Dyrekcję przynajmniej będzie pozwolenie na budowę i nie możemy, już jesteśmy w tej sytuacji, że nie możemy tych gruntów sprzedawać, czyli musimy szukać nowych możliwości. Jest to jedna z takich możliwości, szukamy też dalszych. I oczywiście no może się nic nie stanie, jeżeli nie będzie ta uchwała podjęta, ale proszę mi wierzyć, że no im częściej będziemy te przetargi ogłaszać, tym będzie więcej szans na to, żeby ktoś to kupił.
Znaczy ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim oddam głos panu Franciszkowskiemu. Nie wiem, może ja jestem niedokształcony w tej kwestii, ale pani burmistrz, takie proste pytanie. Co się stanie, jeżeli ogłosimy przetarg na tą działkę, która moim zdaniem jest atrakcyjna i dojdzie do drugiego przetargu? Jak to wygląda pod względem finansowym?
No do drugiego. To kwestia jest taka, że
chodzi o kwestię
można, ale nie trzeba. To nie jest konieczne. Można ogłaszać trzy przetargi.
Ale można.
Ale to jest to też kwestia, kiedy ogłosić drugi przetarg z obniżoną ceną. Natomiast chyba jeżeli cena pozostaje ta sama, to nie trzeba czekać tych 6 miesięcy, prawda? Nie trzeba, tylko przy obniżeniu ceny trzeba, też nie trzeba, ale nie mieliśmy jakiejś takiej, chyba że ustawa się zmieniła, bo przecież były
rozsądne. Szanowni Państwo,
pan Grozowski raz za szybko ogłosił przetargi, chyba karę jakąś dostał, tak?
Ja przepraszam, że wejdę w słowo. Szanowni Państwo, bo też może nie do końca zrozumiałem wypowiedź pani burmistrz, ani pani burmistrz również wspomniała o rynku 22. Czy pani burmistrz również jest za tym, żeby sprzedać ten budynek, bo tak to do mnie dotarło.
Ale na Bytomskiej mamy dwie kamienice, jedną gdzieś tam przyjęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza, teraz mamy jakieś spadki, też przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza. Mamy dużo nieruchomości, które są dla nas obciążeniem, choćby tylko, żeby zabezpieczać stan tych nieruchomości i to są nasze koszty.
Ale może warto by było w takim razie...
Oczywiście, co niektóre będą musiały iść do sprzedaży, bo jeżeli w ciągu najbliższych lat nie będziemy im naprawiać dachów, nie będziemy naprawiać okien, to będą tak zdekapitalizowane, że zostaną nam gołe działki. To po prostu szkoda też, prawda?
Tak, tylko pani Bogu.
Także na pewno jest taka, na pewno będzie taka tendencja, bo jeszcze zobaczymy, co się będzie działo w ogóle w finansach naszego kraju, w finansach europejskich, bo nasza gospodarka w naszym mieście nie jest odizolowana od gospodarki w kraju, na świecie, w Europie czy nawet na świecie.
Znaczy pani burmistrz, ja tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. Dla mnie dość istotną kwestią jest wizja i pewna koncepcja tego, jakie działania będziemy podejmowali z wyprzedzeniem czasowym. W tej chwili dla mnie argumentem nie jest to, że brakuje nam 6,5 miliona złotych i na szybko trzeba sprzedać działki, które mogą kiedyś być warte o wiele więcej, a teraz tylko i wyłącznie sprzedamy po to, żeby pozyskać środki, które nam brakują. Nie jest to dla mnie argumentem i wydaje mi się, że kluczową kwestią powinno być określenie pewnych kierunków rozwoju po to, żeby wskazać, co tak naprawdę chcemy. Rynek 22 i to, co będziemy robili z poszczególnymi działkami, wpłynie na to, jaki wizerunek będzie miała Czeladź i jak ona w przyszłości będzie również postrzegana przez inwestorów, które w tej chwili brakuje, ale może przyjdzie taki czas, że będą zainteresowani właśnie przez działania miasta. Dziękuję bardzo i oddaję głos może na samym początku panu Francikowi.
Może jeszcze tylko chwileczkę. To znaczy nie chciałabym być niegrzeczna, ale gdyby mi pan wskazał kierunek, który obowiązywał dotychczas i efekty, jakie ten kierunek przyniósł, to byłabym wdzięczna, ponieważ sprzedawaliśmy, był drugi przetarg na te nieruchomości, które były zaplanowane, jeszcze nie wyszły w ubiegłym roku i te, które były przygotowane. Nie udała się sprzedaż, a budżet jest do zrealizowania. Jeśli mi pan powie, jaki ja mam teraz inny kierunek, jeżeli Brama Śląska została zablokowana, a prace nad realizacją tej, przynajmniej nad podziałami geodezyjnymi trwają już prawie rok przy ulicy Będzińskiej właśnie na tym odcinku między Będzinem a Siemianowicami i wszyscy obudziliśmy się w tym pracownicy od poszczególnych wydziałów dopiero w maju. Nikt nie wiedział, że takie prace trwają i to nam zablokowało. Czy pan proponuje, żebym ja teraz pracowała 2-3 miesiące, 4 nad strategią? Wydaje mi się, że nic się nie stanie, nic się nie stanie, ponieważ nie dajemy ceny, która byłaby ceną jakąś za niską. Jest to taka cena, jaka obowiązuje na rynku, cena do przetargu i ceny, i chcemy pozyskać kwoty, które mamy zapisane w budżecie. Jeśli ich nie pozyskamy, to nasz budżet po prostu będzie dołował, bo już dołuje, bo jak Państwo może zdołaliście się zorientować, kto już tam przeczytał to sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze, to na przychodach z majątku własnego, ze sprzedaży majątku mamy zero. Te 600 tysięcy to po prostu jest sprawa lipca. No i nadal mamy zero, bo zostają nam te jeszcze działki na Sienkiewicza te dwie, plus, znaczy zero tam nie ma nawet miliona, plus to, co staramy się, wyszukujemy, co jeszcze może być bez szkody. Bez szkody, myślę.
No, ja mam troszkę odmienne zdanie, za chwileczkę się odniosę.
A poza tym, co mówiła pani, jeżeli ktoś będzie chętny, jeżeli będzie tam prowadził jakąś działalność, to są nasze i udziały w podatkach, częściowo w podatkach od osób fizycznych, bo mamy przecież te udziały, miejsca pracy. To znaczy, jeżeli mamy czekać na tam, żeby tam była galeria sztuki lub według tej koncepcji, która... No to były tylko koncepcje oczywiście, czyli stworzenie centrum rozrywki, no może właśnie ktoś tak chce tam zrobić centrum rozrywki. Jeżeli nie będzie mógł robić, o czym mówiliśmy według planu, nie będzie mógł robić magazynów, czy fabryka sztuki, czy cokolwiek innego, ale najpierw musimy to pokazać, że to już jakby jest prawie, że do sprzedaży, jeżeli będzie, czyli musimy ten teren promować, bo jeśli go będziemy promować w takiej postaci, jakiej jest i czekać na to, czy ktoś się zgłosi, to potem to jest prawie rok procedury, bo najpierw musimy się umówić, że będziemy mieć uchwałę do sprzedaży, potem przetarg, no to trwa, co najmniej pół roku.
Pan Radny Tracikowski, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, chciałbym w 100% poprzeć stanowisko pana wiceprzewodniczącego Penara. Proszę Państwa, sprzedać jest łatwo. Tylko naprawdę trzeba mieć wizję tej sprzedaży. Jeżeli pani burmistrz nie wie, jak zarobić 6 milionów złotych, to ja pani burmistrz podpowiem, jak zarobić 6 milionów złotych, jeżeli pani burmistrz pozwoli. Bo to jest świeża sprawa, prosta sprawa. Ilu było chętnych na kupienie tych 6 działek róg spacerowa prosta? O ile dobrze wiem, 37 osób, tak, stanęło do przetargu i było zainteresowanych kupieniem działek pod domki jednorodzinne. Chodzi mi o te działki, które tu były
Sienkiewicza.
Tak jest. 6 osób skorzystało z tego, prawda? Zostały 31 osoby. Jeżeli każda z tych osób kupi działkę po 200 tysięcy złotych, no ma pani burmistrz 6,5 miliona złotych.
Prawda, gdzie poszła za 200 tysięcy, pan ma jakieś złe informacje.
Ale ja nie mówię akurat o działkach, dobrze, nie mówię akurat o działkach tutaj na Dziekana, ale już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że są piękne działki na ulicy Milowickiej. Rozumiem, że Urząd Miasta cały czas dzieli te działki. Jest 31 chętnych inwestorów do kupienia działek pod budownictwo jednorodzinne. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze panu jedno panu radnemu powiem, to cieszę się, że pan to dzisiaj wie, bo to świeża sprawa, jak to zrobić. Natomiast proszę się zainteresować, jaka kwota w tym trudnym budżecie jest przeznaczona na te podziały. i na ten, jaka to była, jak wyglądała dotychczasowa polityka. Chcę zaznaczyć, że ja realizuję budżet, który ustaliliśmy, zaplanowaliśmy, znaczy ustaliliśmy, razem się zgodziliśmy i bardzo proszę, żebyśmy ten trudny wspólny budżet realizowali, ponieważ oczywiście możemy robić wolty i zmieniać to w ciągu roku i też nie musi pan radny o tym mówić, natomiast to jest też taka zasada, że żeby dobrze sprzedać, to najpierw trzeba tam włożyć pieniądze. Więc jeżeli to, o czym ja mówię, że płacimy pieniądze te, które no, mogły być, zostać w budżecie przy oszczędności, bo my robimy oszczędności, tylko płacimy zobowiązania te, których nie było w budżecie, czyli te 600 tysięcy za Piłsudskiego, 50 tysięcy za nienaliczanie VAT-u od usług cmentarnych od 5 lat, chociaż to małe, ale jednak 50 tysięcy. Teraz idzie 60 tysięcy na ten, za ten przetarg, za tą karę, za trasy rowerowe. Razem się tego zebrało ponad 1 000 000 złotych już. I musieliśmy to zapłacić, czyli zaoszczędziliśmy na innych zadaniach, które były przyjęte do budżetu, do realizacji. Jeszcze zostało 7,5 miliona złotych, czyli te pensje dla nauczycieli, a to jest wydatek bieżący. I pan radny oczywiście dobrze radzi, tylko proszę mi powiedzieć, jak ja mam nie oszczędzać teraz na pensje dla nauczycieli, żeby wydać choćby na, bo to oczywiście jest w planie, jeśli chodzi o ulicę, o Dziekana 3, dlatego że Dziekana 3 idzie na przetarg bez podziału, z małą możliwością sprzedaży tego. Ja sobie zdaję sprawę, że trzeba będzie podzielić te działki i nawet jestem za tym, żeby je dzielić. Ale najpierw trzeba mieć pieniądze, żeby podzielić, czyli i tak by realizacja tego była w 2012 roku po tym podziale, a trzeba by było szukać pieniędzy, żeby to dzielić. Więc jeśli się uda sprzedać bez szkody dla miasta, to będzie sprzedane. Jeśli nie, to trzeba to robić pieniędzy następnego budżetu, bo nie mogę tego robić, za dużo jest tych nieplanowanych wydatków w postaci właśnie zobowiązań.
Pani burmistrz, przepraszam bardzo, ja tylko jedno zdanie. Bardzo się obawiam jednej rzeczy. Jak osoba zarządzająca miastem może wpłynąć na rozwój tego miasta, mając nastawienie takie z góry, że się coś nie uda? Działka Dziekana 3B jest działką bardzo atrakcyjną. I wydaje mi się, że, no mam nadzieję, że się nie pomylę w tej kwestii, wydaje mi się, że akurat ta lokalizacja i to położenie spotka się z dużym zainteresowaniem. Czy to dewelopera, a bardziej atrakcyjne wydaje mi się finansowo będzie kwestia zaangażowania osób indywidualnych. Ale to może być tylko i wyłącznie moja opinia. Oddaję głos panu Oczkiewiczowi. Proszę bardzo.
Ja króciutko, bo myślę, że bardzo długo rozmawiamy na ten temat. Ja się z jednej rzeczy bardzo ucieszyłem. Z wypowiedzi pani burmistrz przed sekundą, że zdecydowała się pani wreszcie na podziały działek większych pod właśnie budownictwo jednorodzinne, to niezorganizowane, bo to na pewno przyniesie efekt, ale chciałbym do państwa zaapelować. Proszę państwa, to są dwie różne rzeczy. To jest dwóch różnych inwestorów. Inwestor w zakresie budownictwa mieszkaniowego, budownictwa jednorodzinnego, to jest zupełnie kto inny, to jest osoba fizyczna. To są ludzie, którzy oszczędności całego życia poświęcają i robią i rzeczywiście miasta na tym zyskują. Natomiast inwestor w zakresie usług i tego rodzaju budownictwa to jest zupełnie kto inny. I prosiłbym, żeby tych dwóch rzeczy nie mylić. Walczyłem od dobrych paru lat odnośnie budownictwa i wszyscy państwo o tym wiecie. I tutaj oczywiście, panie doktorze, że tak powinno być, że można było więcej zarobić już do tej pory i można jeszcze zarobić. Ale nie mylmy, proszę was, nie mylmy tych dwóch różnych rzeczy, bo to jest dwóch odrębnie różnych inwestorów. Dziękuję.
Pan radny Francikowski, bardzo proszę, potem pani burmistrz.
Nie mylimy, panie przewodniczący, nie mylimy. Proszę się nie obawiać. Znaczy, są inne przecież działki do kupienia dla inwestorów. Przecież mamy wystawione w ofercie od dłuższego okresu te działki przy ulicy tam Będzińskiej, czy wschodnia brama Śląska, czy jeszcze tam dalej. Niech ktoś jest zainteresowany. No ktoś chce to kupić. No nie chce nikt tego kupić. I druga rzecz, bo jeszcze jeżeli jestem przy głosie, to chciałbym dokończyć. To, co mówiłem pani burmistrz, no nie chcę wchodzić w jakąś taką polemikę, ale
to, co mówiłem dzisiaj o zakładzie inżynierii komunalnej. Jeżeli pani burmistrz mówi, że brakuje nam wodociągów, kanalizacji, zakład inżynierii komunalnej dysponuje za ubiegły rok 1 000 000 złotych zysku. W związku z tym może dostać 5 000 000 złotych kredytu. I za te 6 000 000 złotych można byłoby zrobić fajne rzeczy. Prawda? No, może nie tak do końca, prawda? Bo to można jakoś inaczej zagospodarować 1 000 000 złotych zysku z ZIK-u, oprócz wzięcia kredytu, który stanowi 20% wkładu własnego. Oczywiście, pani burmistrz. To druga rzecz. No przecież ja już po raz kolejny proszę panią burmistrz o to, żeby pani burmistrz przedstawiła nam jakąś wizję alternatywną do tego WSI, które mamy. Jeżeli na tym terenie, na ulicy Dechnelów, planowaliśmy pewną strukturę, to proszę nam przedstawić wizję przyszłościową, alternatywną do rozwiązania tego terenu. Planowaliśmy, że tam powstanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Saturn. Ta spółka dostanie aportem ten teren, weźmie kredyt, zacznie inwestować w ten teren. Proszę przedstawić nam plan alternatywny.
Pani burmistrz, bardzo
jeśli można. Pan radny Francikowski jest radnym od wielu lat. Pan mi w trakcie realizacji budżetu, kiedy ja dopiero przystępuję do konstruowania budżetu przyszłorocznego, chce pan ode mnie plan alternatywny, a ja wykonuję to, co mogę w sprawie wykonania i realizacji tegorocznego budżetu i na podstawie tych pieniędzy w tych szufladkach, które są założone. Mówię panu, proszę też sobie to sprawdzić, jeżeli pan nie wierzy, albo może, że nie ma pieniędzy na, ani na podziały działek, ani inne. Robię to, żeby to, co jest do zrobienia. Natomiast alternatywny plan, całkiem inne działania mogę przedstawić przy swoim budżecie na rok ubiegły. I dzisiaj, znaczy na rok przyszły. I dzisiaj nie będę rozwalała ani tego budżetu, ani szarpała się z jakimiś, prawda, nie będę odbierała jak mnie przysłowiowym nauczycielom po to, żeby wziąć pieniądze na podziały działek, ponieważ są naprawdę wydatki takie, które trzeba ponieść już sztywne. I ja na te inne wydatki, panie radny, nie mam. I widzi pan, jak się to sprzedaje. Mówię, realizuję ten program, który szanowna rada poprzedniej kadencji uchwaliła, wiedziała, jaki jest stan, wiedziała, że będą takie, że tak ma być realizowane. Ja go się staram w tym zrealizować. Ponieważ nie wiem, skąd wziąć właśnie, czy jeszcze odebrać komuś, żeby było na podziały, żeby te podziały się skończyły w listopadzie, a sprzedaż i tak była w przyszłym roku tych działek, o których państwo mówicie, to robię to, co mogę. Natomiast oczywiście mamy inne działki. Są podziały, te na ile przy ulicy Trzeci Szyb. Nie wiem, czy się uda, tam jest mniej działek, to jest mniej kosztowne, czy uda się jeszcze sprzedać te działki pod budownictwo jednorodzinne w tym roku, ale to było zaplanowane przez mojego poprzednika i to było zapisane, że będą podziały tam, a nie gdzie indziej. I tak to robię, bo uważam to też za rozsądne, ponieważ podzielenie 8 działki, która ma 8 tysięcy metrów, to jest co innego niż podzielenie działki, które ma 30 tysięcy, no ponad 30 tysięcy metrów, bo to naprawdę są duże koszty. I proszę mi nie mówić, że ja nie mam wizji, że nie mam. Na razie realizuję pana wizję, radny, panie radny Francikowski, bo realizuję tę wizję, która została przyjęta wcześniej z lekkimi korektami. I próbuję spiąć ten budżet. I proszę mi wybaczyć, że tak, ale naprawdę więcej jest w tej chwili spraw z tą realizacją tego budżetu i pilnowaniem, żeby te finanse nie poleciały na łeb, na szyję, niż właśnie te wizje, o których mówimy, o których pan mówi, bo cóż znaczy wizja. Przecież mamy strategię, mamy wszystkie dokumenty i nic innego tu się nie dzieje, jak tylko realizacja w tym zakresie, w jakim to jest możliwe. Dzisiaj tego, co trzeba, z niewielkimi korektami, ponieważ to jest w naszych dokumentach. Żeby to były inne dokumenty, trzeba je na nowo opracować, przepracować i prace nad tym trwają. I pozwolę sobie komisjom i szanownej Radzie oczywiście przedstawiać na bieżąco te projekty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy państwo radni macie jakieś pytania jeszcze? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. W sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ulicy Dechnerów w Czeladzi oznaczenie nr 35 na 103, karta mapy 41 o powierzchni 12 588 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa. Pani Zofia Bazańska, pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francikowski, pani Ewa Frączek, pan Marcin Gadecki, pan Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gądkiewicz, pan Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pan Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, nie ma, Bernard Dominik przeciw, Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w pobliżu ulicy Borowej w Czeladzi. Uchwała dotyczy niewykonania prawa pierwokupu. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pani Zofia Bazańska. Pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francikowski, pani Ewa Frączek, pan Marcin Gadecki, pan Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gądkiewicz, pan Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pani Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, Dominik Penar za, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Czeladź. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o tą uchwałę, czy ona nie jest po raz kolejny wnoszona pod obrady sesji Rady Miejskiej?
Tak, tak, ona jest po raz kolejny złożona pod obrady sesji Rady Miejskiej.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. Pan Oszkowicz, bardzo proszę.
Ja chciałem, panie burmistrzu, zapytać, jakakolwiek forma informacji do naszych mieszkańców została skierowana w tej sprawie czynnej?
Nie, żadna forma informacji do mieszkańców nie została skierowana, bowiem trudno kierować informację, która nie jest już jakąś podstawą prawną do rozmów. Mamy 262 wnioski osób, które chcą wykupić mieszkanie. Żadna z tych osób nie kupiła tego, nie chciała kupić tego mieszkania bez bonifikat. Także taka jest wiedza na ten temat. Jeśli...
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Zofia Bazańska, pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francikowski, pani Ewa Frączek, pan Marcin Gadecki, pan Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gądkiewicz, pan Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pan Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, Dominik Penar przeciw, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Integracyjny Senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzi oraz utworzenie jednostki budżetowej Dom Pomocy Społecznej Senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzi i nadanie jej statutu. Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Francikowski.
Szanowni Państwo, przesunęliśmy temat dyskusji nad zamianą do momentu, kiedy uzyskamy opinię kontroli, która się odbyła. Czy ta opinia jest już w formie pisemnej, czy moglibyśmy się z nią zapoznać.
Konkretnie protokół pokontrolny. Czy dysponujemy protokołem pokontrolnym?
Protokół pokontrolny jeszcze nie podpisany. Dotarł do mnie dzisiaj. Pozwolę sobie ostatnią jego część przeczytać Państwu, bo nie jest długa. Ustalenie, czy placówka funkcjonuje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zebrany materiał dowodowy pozwala stwierdzić, iż działalność ośrodka integracyjnego senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzie jako ośrodka wsparcia narusza przepisy prawa w kontekście realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem 36 punkt 2 litera 1 usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia są świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Regulacja artykułu 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Ustęp 2 wyżej wymienionego artykułu wymienia enumeratywnie świadczenia, których przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Są to świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej i przyznanie biletu kredytowego. W przypadku działalności ośrodka senior żaden z podopiecznych mieszkańców użytkowników nie posiada wydanej decyzji administracyjnej. Zdaniem kontrolujących materiał dowodowy wskazuje, iż działalność ośrodka senior jako ośrodka wsparcia nie jest kierowana do osób wymagających wsparcia w postaci przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a ukierunkowana jest na osoby, które zakupują sobie usługę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest ośrodek integracyjny senior na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kontrolujący wskazują na brak legalności w działaniu przedmiotowego ośrodka, który prowadzi w imieniu gminy działalność komercyjną polegającą na sprzedaży usług. Kontrolujący podnoszą, iż ośrodek jest w rzeczywistości jednostką opieki całodobowej, długoterminowej, a zakres usług realizowanych przez ośrodek zbliżony jest bardziej do działalności domu pomocy społecznej niż ośrodka wsparcia. Skoro pobyt 3 użytkowników z 49 obecnych można nazwać pobytem krótkoterminowym, to działalność ośrodka narusza także przepisy artykułu 51 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Konieczne jest zatem dokonanie zmian w sposobie funkcjonowania ośrodka celem doprowadzenia działalności ośrodka do stanu zgodnego z prawem.
Pani burmistrz, wspomniała Pani o kwestii tego protokołu. Czy ja dobrze zrozumiałem, że on jest niepodpisany, nieoficjalny?
To jest przez nas niepodpisany, był dostarczony w piątek po południu, a do mnie dzisiaj i w ciągu 7 dni dyrektor ma go podpisać i zwrócić. To jest oficjalny protokół, dany do podpisania.
Szanowni Państwo, jeżeli dobrze pamiętam, to umawialiśmy się w ten sposób, że po otrzymaniu protokołu pokontrolnego Rada Miejska zajmie się tą kwestią i ponownie podejmie decyzję. Jakie Państwo radni macie propozycje co do załatwienia tej kwestii? Czy podejmujemy tą uchwałę w dniu dzisiejszym, czy może przesuniemy ją na kolejną sesję, przed którą zwołamy posiedzenie komisji, w trakcie tej komisji byłby podjęty temat również seniora. Czy Państwo radni macie jakieś wnioski w tej kwestii? Czy mam poddać pod głosowanie tę uchwałę? Dobrze, Szanowni Państwo, w takim razie możemy ogłosić 15-minutową przerwę. Czy ktoś jest przeciw? Dobrze, to poddajemy pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Czyli reszta jest za, tak? Reszta osób jest za. Czyli w takim razie ogłaszamy przerwę do godziny 19.30. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca.
Ja pozwolę sobie zapytać tutaj już oficjalnie. Pytałam Pana radcę, ale chciałabym, żebyście Państwo też mieli możliwość usłyszenia. Czy w sytuacji, kiedy podejmiemy uchwałę dzisiaj o zlikwidowaniu seniora i utworzeniu domu pomocy społecznej, czy jeżeli zorientujemy się, komisja,
Zdrowia czy ogólnie radni, że to przedsięwzięcie generuje dodatkowe koszty, większe niż do tej pory. Czy my mamy możliwość wycofania się z tej uchwały? I czy możemy to zrobić na każdym etapie? Jak to wygląda? Bardzo bym prosiła o opinię pana radcy.
Bardzo proszę, pan radca.
Pani przewodnicząca, pani burmistrz, szanowni państwo, otóż państwo jako Rada Miejska jesteście władni później podjąć kolejną uchwałę o likwidacji Domu Pomocy Społecznej, o przekształceniu go w inną formę zgodną z ustawą, oczywiście odpowiednio dostosowując statut. Natomiast nie widzę możliwości tak jakby anulowania uchwały jako takiej, czyli na przykład uchylenia uchwały o przekształceniu. Tego nie. Natomiast rozumiem, że pytanie pani przewodniczącej zmierza do tego, czy jest możliwa późniejsza zmiana statusu takiej placówki. W mojej ocenie jest możliwa, oczywiście z odpowiednią procedurą, prawda? Czyli jeżeli by to była likwidacja, to wypowiedzenia pracownikom, jeżeli to by było przekształcenie, no to odpowiedni status.
Dziękuję bardzo. Czy państwo radni macie jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Francikowski.
Ja chciałem zapytać jeszcze pana radcy prawnego. Proszę nam tak szczerze odpowiedzieć, co jest alternatywą w chwili obecnej do DPS-u?
Znaczy, szanowni państwo, to tutaj bardziej pytanie merytoryczne. Otóż z punktu widzenia ustawy o pomocy społecznej, tam są enumeratywnie wymienione formy działania. Są jednostki samorządu terytorialnego, które gdzieś tam, no mogę powiedzieć, no nie chcę mówić, obchodzą prawo, natomiast naciągają prawo i są przypadki, gdzie się tworzy właśnie jakieś noclegownie, ale z funkcją DPS-u. No, tu inwencja jest dosyć duża do czasu pierwszej kontroli. Więc ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy państwo macie jakąś alternatywę. Natomiast no, dlatego myśmy prosili, dlatego ja też byłem za tym, żebyśmy mieli protokół kontrolny i z państwem się zgadzałem, żeby jasno organ nadzoru wskazał, co my możemy jako gmina zrobić. I alternatywą byłoby zmiana, ja nie pamiętam nazw tych form, ale wtedy również wiązałoby się to ze zmianą sposobu funkcjonowania, czyli no nie wiem, może mocne słowa, wykwaterowaniem tych osób starszych, ponieważ by nie mogły korzystać z takiego zakresu. Więc jeżeli chcemy zostawić zakres działania, to my w tej chwili dostosowujemy niejako do tego, co faktycznie się dzieje, żeby móc te osoby utrzymać, no, żeby one mogły korzystać z tego ośrodka. Natomiast alternatywą do tego byłoby dostosowanie statutu, zrobienie tego dziennego ośrodka, natomiast no, wtedy z konsekwencją taką, na co w tym protokole się wskazuje, że absolutnie nie może być tak, że zdecydowana większość osób jest tak jak w DPS-ie, a nazywa się to inaczej. Więc no, gdyby była alternatywa, to ze zmianą sposobu funkcjonowania i ze zmianą tych pensjonariuszy. O.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Głosowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Integracyjny Senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzi oraz stworzenia jednostki budżetowej Dom Pomocy Społecznej Senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzi i nadanie jej statutu. Pani Zofia Bazańska, pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francikowski, pani Ewa Frączek, pan Marcin Gadecki, pan Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gątkiewicz, pan Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pan Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, Dominik Penarza, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź. Ta uchwała już była podejmowana. Z tego co mi wiadomo, nadzór że tak powiem, uwzględnił jedną poprawkę. Bardzo byśmy prosili o krótką informację na temat zastrzeżeń nadzoru.
Wysoka Rado, zdaniem Wydziału Nadzoru Prawnego nie możemy mieć alternatywnej formy, jeżeli chodzi o zapłatę. Możemy pozostawić jedynie opłatę za godzinę, natomiast musimy zrezygnować z opłaty ryczałtowej. Ponadto w paragrafie trzecim jest powtórzenie ustawy, w związku z czym stanowisko nadzoru jest również takie, by wykreślić ten zapis. Myślę, że mecenas potwierdzi moje zdanie.
Bardzo byśmy prosili. Rozumiem, że kiwnięcie głową to było potwierdzenie zdania pani kierownik. Tak? Czy państwo radni macie jakieś pytania w tej kwestii? Rozumiem, że nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Pani Zofia Bazańska. Ktoś?
Bardzo proszę. Dzisiaj na stronach internetowych samorządowych wyczytałam, że część uchwał jest jeszcze odrzucana przez nadzory w całej Polsce ze względu na to, że się obniża dla tam, jak się ma więcej dzieci. Z tym, że ostatnia informacja, dlatego tak na wszelki wypadek zaznaczam, jest taka, że minister przekazał wojewodom, żeby nadzory nie cofały tych uchwał, bo będą zmiany w ustawie. Tutaj jak obniżamy dla trzeciego, kolejnego dziecka, że to jest niezgodne z konstytucją.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Czyli ustawa może być niezgodna z konstytucją, tak można iść? Ustawa przygotowywana przez ministerstwo, o to nie chodzi. Dobrze, jeszcze raz w takim razie wracamy do głosowania. Jeszcze raz zadaję pytanie. Pani Zofia Bazańska, pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francikowski, pani Ewa Prączek, pan Marcin Gadecki, pani Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gądkiewicz, pani Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pan Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Obczarz, Dominik Tenarza, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pod tytułem Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach 1-3 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czelać w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Z racji tego, że ta uchwała nie była dyskutowana na komisji, bardzo bym prosił o takie bardziej szczegółowe przedstawienie jej zapisów. Co to za projekt, jak on będzie przebiegał?
Projekt jest przewidziany na 2 lata. Zakończenie planowane jest w czerwcu 2012 roku. Kwota 171 331 zł jest przeznaczona na sfinansowanie doposażenia wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Czelać w pomocy dydaktyczne, które będą niezbędne do realizacji zindywidualizowanego toku nauczania w klasach 1-3 wszystkich szkół podstawowych. Pomoce dydaktyczne będą dostosowane do zajęć, które będą realizowane i finansowane. W większości zajęcia będą realizowane w ramach karty nauczyciela artykułu 42, czyli tak zwanych godzin karcianych. Jedynie w przypadku zajęć z gimnastyki korekcyjnej będziemy zmuszeni zawrzeć 2 umowy cywilnoprawne z 2 wykonawcami, z tym, że one również będą finansowane z projektu budżetu. Jak Państwo macie w uzasadnieniu wskazane, są to zajęcia zarówno dla uczniów, którzy mają problemy z czytaniem, pisaniem, z wiedzą w zakresie matematyki czy gimnastyki kolekcyjnej, jak również dla uczniów, którzy wskazują ponadprogramowe zainteresowania z wymienionych dziedzin. Natomiast uchwała podjęta przez Radę jest wymogiem formalnym do tego, by móc podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim. Początkowo w pierwszym piśmie było 7 dni na uzupełnienie tych wymogów formalnych, ale dwukrotnie pani burmistrz występowała z pismem o przedłużenie tego terminu, by móc przesłać uchwałę, bo jest to element niezbędny.
Mhm. Czy państwo radni macie jakieś pytania? Ja mam pytanie, jaki jest zakres tych zajęć? Rozumiem, że będzie projekt realizowany przez 2 lata. Są to zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, tak? I jeszcze dokładnie?
To znaczy generalnie to jest tak, projekt systemowy, czyli daje pieniądze jakby minister na to, żeby dostosować programy nauczania szkół do obowiązującego od paru miesięcy nowego rozporządzenia ministra dotyczącego indywidualizacji nauczania. Czyli obejmuje wszystkie dzieci, które mają problemy w różnych sferach poznawczych oraz dzieci najzdolniejsze.
Ale to jest opracowanie programów kształcenia czy doposażenie?
Nie, to jest indywidualizacja nauczania.
A każdemu dziecku,
no właśnie mówię, jednemu jest potrzebny logopeda, drugiemu terapeuta zajęciowy, jednemu jest potrzebna gimnastyka korekcyjna. To jest to, co każdemu dziecku potrzeba, żeby te godziny karciane w szkołach szły dokładnie na to, bo są nauczyciele zobowiązani do opracowywania indywidualnych programów rozwoju dziecka zgodnie z tym. I to ma wspomagać szkołę. Po prostu w realizacji tych nowych nałożonych obowiązków.
Jak to procentowo wygląda, jeżeli chodzi o te zajęcia, załóżmy dla osób, które mają problemy z nauką, w porównaniu do zajęć pozalekcyjnych dodatkowych?
To jest diagnoza. Generalnie wygląda tak, że 20-30, a tak ogólnie rzecz biorąc, 20-30% dzieci ma problem w różnych sferach z nauką. Natomiast, bo to chodzi też o takie jakieś deficyty niewielkie, natomiast 10% jest tych jakby ponad stan uzdolnionych. Natomiast dokładnie jak to będzie, to wyniknie już w nowym roku szkolnym.
Dziękuję bardzo. Czy państwo radni macie jakieś pytania jeszcze? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pod tytułem Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach 1-3 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czelać w ramach POKR. Pani Zofia Bazańska, pan Krystian Dąbrowski, pan Krzysztof Francikowski, pani Ewa Frączek, pan Marcin Gadecki, pan Ireneusz Gawroński, pan Janusz Gądkiewicz, pan Sylwester Iwanowski, pan Mirosław Kędzierski, pan Marian Kita, pani Teresa Kocot, pan Wiesław Konderak, pan Kamil Kowalik, pani Renata Malinowska, pan Andrzej Mentel, pani Jolanta Moćko, pan Marcin Musiał, pan Władysław Oczkowicz, pani Irena Owczarz, Dominik Penarza, pan Marek Rajca. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na tym punkcie zakończyliśmy posiedzenie 16. sesji Rady Miejskiej. Serdecznie dziękuję.